Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz Radia Maria i zapraszam na rozmowy niedokończone wokół tematu jasnogórskiego pielgrzymowania 2012 roku. I serdecznie witam na antenie Radia Maria ojców Paulinów, ojca profesora doktora habilitowanego Zachariasza Jabłońskiego, który jest definitorem generalnym zakonu Paulinów. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za powitanie, które się bardziej zintensyfikowało w porównaniu z tym telewizyjnym. Tak mi się wydaje.
I również pozdrawiam i witam ojca Kamila Szustaka, który jest dyrektorem Radia Jasna Góra i przewodnikiem Grupy 15 Purpurowej Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Patrząc na dzisiejszy apel jasnogórski, to już tak bardzo zatęskniłem za 6 sierpnia, że chodziłem po pokoju tutaj u was w Radiu Maria, że trzeba wyruszyć na pielgrzymkowy szlak. Dlatego tym bardziej pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, którzy już są w drodze, którzy myślą o pielgrzymce, tych, którzy byli już pieszo na Jasnej Górze i na każdy inny sposób, w nadziei, że tegoroczne pielgrzymowanie pomoże nam zadomowić się w Kościele i pokochać Kościół i odnowić naszą wiarę w życie wieczne.
Kontynuujemy temat, ten, który rozpoczęliśmy o 18.15 w telewizji Trwam, ale również i w Radio Maryja, ale jesteśmy też świadomi, właśnie jeśli mowa o pielgrzymach, że i teraz przyłączyli się do nas jako słuchacze pielgrzymi, którzy zdążają do tronu jasnogórskiej Pani. Dlatego warto jest jeszcze raz to zreasumować, to co padło, to co było wypowiedziane we wcześniejszym programie, chociażby to, jaka jest istota pielgrzymowania. Dlaczego ono jest takie ważne dla nas?
No nie jest jakoś zobowiązujące pielgrzymowanie, to jest akt religijny, który jest wyrazem dobrej woli człowieka, pragnącego i bardziej zjednoczyć się z Bogiem. Ja mówię często o tym, że pielgrzymowanie jest łaską powołania. Pan Bóg powołuje do pielgrzymowania. I teraz, kiedy patrzymy na od tej strony, to on chce odpowiedzieć na to pielgrzym, na to powołanie, to wezwanie do jakiejś przeżycia przygody, Bożej przygody. Żeby teraz doświadczyć tego Bożego działania, wybiera miejsce szczególnej obecności Bożej, która się ujawnia poprzez Matkę Najświętszą czy przez orędownictwo świętych różnego rodzaju i tam przybywa. Ale w tym wszystkim czuję się wezwanym do tego, żeby spojrzeć na siebie w sposób jakiś bardziej dojrzały, w sposób krytyczny, często w powołaniu i zawsze chyba towarzyszy pewien niedosyt z tego, kim się jest. Chciałby się być kimś większym, innym. I to jest ten taki punkt, który musi przekroczyć pielgrzym, gdyby go nie przekroczył, a się zadufał w sobie, że jest już tak wspaniałomyślny i tak z góry patrzył na innych, to byłaby jakaś pomyłka. My mówimy, że pielgrzymowanie jest pewnego rodzaju aktem kultu. Właśnie kultu w tym sensie, że Bóg powołuje, że On jest w czasie tego pielgrzymowania razem z pielgrzymem. Ta obecność Chrystusa się ujawnia w różnej formie, poprzez różne śpiewy, poprzez różne programy, które są realizowane. Także przez zachowanie i styl bycia pielgrzymów, którzy są rozmodleni, dają znaki wiary, świeczą z pomocą innym. To tak powiedziałbym bardzo ogólnie i wyrywkowo, tylko nas by interesował ten punkt, który się wiąże z rokiem, z tematem roku. Równocześnie też w tych jakichś odniesieniach do zapowiedzianego roku wiary, który jest przed nami, przez Benedykta XVI. Przypomnijmy, że rok wiary też już miał miejsce, niepewno nie jeden raz w życiu Kościoła, ale współcześnie w latach w roku 1967 Paweł VI po takim pewnym przełomie, czy nawet powiedziałbym zarysie kryzysu posoworowego, wezwał do odnowienia wiary. Było słynne credo Pawła VI, uroczyście celebrowane w różnych sanktuariach. Wiem, że na tą grę wtedy chyba przybyło około 4000 kapłanów z różnych zakonów i z diecezji, żeby wyrazić tą swoją więź z papieżem Benedyktem Pawłem VI, przepraszam bardzo. To tylko dopowiadam na pewno niedokładnie i tutaj tą tematykę związaną z domem Kościół jako dom podejmował ojciec
Kamil.
Oczywiście.
No dzisiaj w tym domu Maryi, który na górze się wznosi, kto oglądał apel jasnogórski albo słuchał przez Radio Maria, mogliśmy doświadczyć tego, co jest jakimś no, wymiernym znakiem Kościoła, czyli wspólnoty. Słyszeliśmy, w ogóle cały dzień dzisiejszy na tej górze był pielgrzymkowy, od samego rana. Wiele grup pieszo przybyło, inni na rowerach, między innymi ze Świerklan, z Górnego Śląska, z Mierzyna, to jest koło Wielunia, archidiecezja częstochowska, z Rudy także koło Wielunia, dzisiaj także dzień radzionkowski był na Jasnej Górze, ponad 300 podników przyszło pieszo, kilka autokarów dojechało. No, nie możemy zapomnieć, że dzisiaj także po raz kolejny dotarło Zaolzie, czyli Polacy żyjący w Czeskiej Republice. I nie tylko, bo razem z nimi idą także Czesi. Wielu z nich szło ponad 300 kilometrów, inni dojechali dzisiaj autokarami. Słyszeliśmy o rowerowej pielgrzymce z Gdańska, która dotarła dzisiaj także na Jasną Górę. A my po drodze jadąc tutaj, no, spotkaliśmy pieszych pielgrzymów z Bydgoszczy, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mówię o tej wspólnocie, bo chyba nigdzie indziej, jak właśnie na pielgrzymce, możemy doświadczyć tak bardzo wyraźnie i mocno całej prawdy i piękna o Kościele. Mianowicie idą tam ludzie, to co profesor powiedział, ojciec Zachariasz, zwołani przez Boga. To jest jakieś wezwanie Boże i wtedy dopiero wyruszamy w drogę, żeby nie tylko być razem i przeżyć doświadczenie ludzkiej wspólnoty, ale żeby stać się jeszcze bardziej i pełniej Kościołem. Chcemy podczas drogi odkrywać na nowo, że Kościół nie tylko jest po to, żeby go bardziej zrozumieć i zaakceptować, ale żeby Kościół pokochać. Bo najważniejszą sprawą naszej wiary jest zakochać się w Bogu. I my wiemy, żeby zakochać się w Bogu, trzeba uczynić to w Kościele. Nie ma innej możliwości. Bo w Kościele Bóg zostawił nam dowody swojej miłości, zwłaszcza Eucharystia, w ogóle sakramenty Kościoła. To jest źródło miłości, które albo przyjmujemy, albo odrzucamy. Idziemy na Jasną Górę. W kontekście tego, co się dzieje w Kościele, musimy sobie w Kościele, może nie tyle wewnątrz Kościoła, bo zawsze widzimy tam świętych, ale w kontekście tego, co dzieje się na zewnątrz, tych, którzy atakują Kościół. Na Jasnej Górze w 97 roku błogosławiony Jan Paweł II mówił o przynależności do Kościoła, do Chrystusa i do Kościoła. Dlatego musimy sobie przypomnieć te słowa, w których on nas przekonywał, że nie można powiedzieć Bogu tak, a Kościołowi nie. Bóg i Kościół stanowią nierozdzielną całość i nie można wierzyć w Boga i odwrócić się od Kościoła. Nie można też zakochać się w Jezusie, lekceważąc Kościół. Błogosławiony Jan Paweł II nam to przypominał i myślę, że w kontekście ośmieszania, lekceważenia misji i posłannictwa Kościoła w świecie współczesnym, zwłaszcza na polskiej ziemi, trzeba sobie te słowa przypomnieć bardzo mocno w kontekście wielkiego zmagania się o to, aby w tym wszystkim uratować człowieka, jego nadzieję życia wiecznego. Bardzo nam potrzebny jest ten czas pielgrzymowania, który nam przypomina właściwe perspektywy i te przestrzenie, do których Bóg powołuje człowieka. Tą miarą, jaką Bóg mierzy człowieka, to jest miara wieczności. Pielgrzym, który idzie ku miejscu świętemu, wyraża w ten sposób swoją tęsknotę i pragnienie, żeby rzeczywiście zbliżyć się do tego celu przez miłość. Bóg, który jest miłością, zaprasza nas, abyśmy mieli udział w Jego miłości, tej do końca, która przez krzyż i zmartwychwstanie miłuje nas na wieczność. Bardzo to widać w tym pielgrzymkowym podążaniu ku Jasnej Górze, w tym wpatrzeniu się tak bardzo blisko w oblicze Matki Bożej. Ikona to jest okno, które Bóg otworzył na świat przez Maryję. Bóg spojrzał na ludzki świat z miłością, ale przez nią także człowiek może ufnie patrzeć w wieczność. Dlatego to zapatrzenie pielgrzymów w Matkę Bożą, w jej oczy, uważne i słodkie, które upominają się o kształt życia ludzkiego, o ten pełny wymiar człowieczeństwa. Uczą nas tego pielgrzymi i bardzo pragniemy, aby uczyli nas tego ciągle, a zwłaszcza w tym roku, to co ojciec profesor mówi w perspektywie wiary, żebyśmy w Kościele odnajdywali to ciągle bijące źródło wiary, źródło życia, pełnego życia dla nas.
Oczywiście, że bardzo osobowo, personalnie się tutaj mówi o tym pielgrzymowaniu, to jest bardzo istotne i ważne. Gdybyśmy próbowali trochę jakby spojrzeć w sposób systematyczny, to możemy powiedzieć, że pielgrzymka ma wymiar eschatologiczny, to było dotknięte, że ona ma wymiar pokutny, stosunkowo go najmniej chyba zaakcentowaliśmy powszednio. Ma wymiar świąteczny, ma wymiar kultyczny, ma wymiar apostolski. I te wszystkie wymiary jak gdyby się razem dopełniają, nie bo jednego przeciwstawia drugiego, one się będą przenikać w różnych sytuacjach. I one są czymś, które jakoś nas mobilizują, do, mówię, poprzez pewną systematyzację do głębszego wejścia, powiedzmy, w tą tajemnicę, jaką celebrujemy. Właśnie między innymi w takim niedużym gronie byłem duszpasterzy i pytałem się, co ich zdaniem uczestników pielgrzymek naszych, oni akurat byli w Warszawie i z przemyskich diecezji, uważali, że my za mało w tej chwili zwracamy uwagę na wymiar pokutny. Że ten element radości zdominował całość wypełniającą tą treść, która towarzyszy i wyraz pielgrzymowania. Oczywiście starałem się temu przeciwstawić i to zupełnie byłoby uproszczeniem, ale zwracali uwagę na taką chociażby rzecz, świadomie ktoś podejmuje odpowiedzialność za swój strój. I to zarówno dla siebie, dla duchownego, jak i świeckiego, że nie jest ubrany prowokująco, że nieraz pytałem się dziewczyny, czy ty poza swoim jakąś tam ciałem masz coś jeszcze do przekazania ciekawszego temu koledze, czy koleżance, czy bratu pielgrzymkowemu. No wtedy było trochę konsternacja pewna, ale potem ktoś tam się uspokoił. To odniesienie, oczywiście myślimy też o tych pielgrzymkach ekspiacyjnych, bo są takie też podejmowane, że ktoś idzie za swoje jakieś błędy, nieraz za aborcję popełnioną, albo też idzie w sposób jakiś taki, żeby się modlić za innych. Ja pamiętam taką jedną przygodę wieczorną. Siostry, prezentki tam są, ja w tej chwili zapomniałem miejsce.
W Jankowie.
Pod kaplicą pani pod parasolem nocuje. Siostra nasza jakaś. No i mówimy jej, że dlaczego to robi. No ona nie chce się jakoś tam wywnętrzać, ale mówimy, w stodole jest miejsce, bo najpierw powiada, że nie ma miejsca, że trudno coś znaleźć. Poza tym tam nawet by się znalazł jakiś kąt w domu. I ona wtedy taka przyciśnięta. Ja idę w intencji mojej młodzieży, którą uczę w szkole średniej. Tak ofiarowałem sobie tą pielgrzymkę, że nigdzie nie będę korzystała z wygodnego noclegu, tylko zawsze. No to trochę fantazji wymagało. Pogoda była dobra, ale pod parasolem postaram się przeżyć taką pielgrzymkę. To jest też to nastawienie na zbawienie innego, troska o zbawienie inny, w taki sposób prosty powiedziane, ale tak się nieraz to wyraża w różnej formie. Teraz pamiętam taki też epizodami mówię ze swoich doświadczeń. Może ty kiedyś mówiłem już dwóch młodych, rosłych ludzi, trzeci z boku tam gdzieś stał. Pytają mi się w cierędnikach, czy zupę pomidorową, to będą mogli jeść dopiero na Jasnej Górze, jak będą w kaplicy, czy już jak wejdą w obręb Jasnej Góry. Ja mówię, dlaczego taki ma się problem? No bo my całą drogę z Warszawy idziemy o chrybie i wodzie. I ten kolega tam z nami też namówiony też idzie. No dzisiaj przechodziliśmy około takich garnków z tym zupą pomidorową, nam to bardzo jakoś zawiało i zakręciło nas i dlatego takie pytanie. Oczywiście może trochę to trywialnie być przekazany ten obraz.
Ale to była ich intencja taka.
No tak, ona ich niosła, ona była i motywem tego wyrzeczenia. Tym bardziej, że mi się wydawało, że to są kulturyści, którzy umięśnieni ludzie już potrzebowaliby tego pokarmu jakiegoś mocniejszego. Ale mi bardziej zależało na tej trosce i go tego kolegę, że on swój styl życia zmieni i tak dalej. I moglibyśmy na pewno takich obrazów dużo przytaczać. W każdym razie na pewno tym szczytem sakrament pokutnego wymiaru jest skorzystanie z sakramentu pokuty. I to są też te posługi nasze pełnione na zakończenie grubże. Idziemy ze stułą fioletową. Ktoś powiedział stuła, zawsze mówimy fioletowa o pokucie. I ten sakrament pokuty jest trochę inaczej przeżywany. Znowuż ten celebrans, przewodnik, który tam idzie, on ma więcej czasu, może więcej porozmawiać, można nim spokojnie. Zresztą przewiduje się, że mogą być tacy ludzie, którzy nie zaczynają wcale sakramentu pokuty. Zaczynają od zwyczajnej rozmowy, mają jakieś problemy, a potem to się kończy sakramentem pokuty. A nieraz jak się nie kończy, to przynajmniej jakieś dalsze zapotrzebowanie na odkrycie Boga i przeżywanie z Nim jedności w sobie noszą i z tym będą się zmagać.
Ale zawsze jakiś krok do przodu.
Tak.
W tym wszystkim.
Jakaś nadzieja w tym, że się z tego pozbierają, bo nieraz trzeba bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, nie możesz tak dalej takiego życia kontynuować, że tam z kimś mieszkasz i tak dalej, a nie ma jakichś przeszkód. Ja kiedyś takie miałem wprost, proszę się zapytać z tą drugą osobą ustali, czy się zobowiązujecie do rozdzielenia się, do rozejścia. Wtedy będziemy mogli mówić o udzieleniu sakramentu pokuty, rozgrzeszenia sakramentalnego. I po 2 godzinach tenże człowiek przychodzi z tą drugą osobą i dziewczyną i mówią, że oni tutaj takie decyzje podjęli i zmienią swoje życie. Właśnie może to jest takie obrazkowe
piękne
mówienie.
Ale piękny owoc.
Ale działanie takie skuteczne, Boża łaska na pewno była jakoś tutaj z nimi. Powiem, że w tym czasie poprosiłem tam kogoś z idących, żeby się pomodli w pewnej intencji. Oczywiście nie mówiłem w jakiej, a się okazało, że ta modlitwa chyba była potrzebna i skuteczna.
Piękne owoce są właśnie czy nawróceń, czy osiągnięcia pewnych celów, do których się dojrzewa. Celów Bożych oczywiście, bo to wiadomo, że to chyba nikt nie idzie z taką intencją, no nie wiem, żeby nagle wygrać tatulotka, bo to chyba się chyba mija, chociaż różnie może być. Niektórzy właśnie idą w takiej intencji, żeby się zaczęło w końcu coś w rodzinie dziać, żeby się zaczęło się powodzić, żeby ktoś miał pracę, żeby jakoś lepiej to wszystko wyglądało. Różne są intencje tych pielgrzymek.
Dlatego, że jednym z tych ludzi odpowiedzialnych za formowanie i ewangelizowanie jest po prostu porządkowanie tej intencji. Chociaż nawet idzie ktoś w intencjach o jakąś dobrą pracę, to czy to jest coś złego? Nie jest w tym nic złego. Tak jak Matka Najświętsza w Kanie Galilejskiej przecież też zwróciła uwagę na to, że nie mają wina, by się wydawało po ludzku potrzebę bardzo ludzką. A finałem tak jest, uwierzyli w Niego Jego uczniowie. To jest na pewno bardzo istotne i w takich odniesieniach też tych ludzkich, naszych małych, może to mieć miejsce i się zdarza.
Idziemy do domu Matki, przecież idziemy tam po dobro. Matka zawsze nam się kojarzy z dobrem, z ciepłem. No nie możemy jej znaleźć gdzie indziej, jak tylko w domu. Ona jest tam, gdzie jest jej Syn. Gdzie możemy odnaleźć Chrystusa? Tylko w życiu Kościoła, na drogach Kościoła i dlatego ten magnes, jak ja mówię, to przyciąganie Matki Bożej, ta jej popularność ciągła, ona jest niczym innym jak tym prowadzeniem nas do miejsca, gdzie możemy rzeczywiście odkryć te najgłębsze przestrzenie wiary i w tych przestrzeniach wiary odnaleźć to, co jest w życiu człowieka najbardziej istotne. I pewnie w tej drodze na Jasną Górę do domu Matki pielgrzymi uczą się tego, co jest najważniejsze, jak pokochać Kościół, jak uczyć się tej miłości do Kościoła, jak przez ten trud, przez ducha pokuty uczyć się miłości do człowieka, bo to wszystko ma nas podprowadzić bliżej człowieka. Tu ojciec profesor wspomniał, że tegoroczne pielgrzymowanie w domu, w naszym domu, polskim domu, które wiąże się z Jasną Górą, z tyloma sanktuariami na polskiej ziemi, ma nas jakoś jeszcze bardziej zbliżyć do Kościoła, ale przygotować także do wspomnianego roku wiary, zapowiedzianego przez Ojca Świętego Benedykta XVI w październiku, to na pamiątkę 50-lecia zwołania Soboru Watykańskiego II. Ten rok wiary uroczyście się rozpocznie. Papież wystosował specjalny list do Kościoła Porta Fidei, dobrze chyba pamiętam, czyli podwoje wiary. Nie ma innej drogi, trzeba do tego domu, którym jest Kościół, wejść przez drzwi. Tymi drzwiami, które prowadzą nas do środka, to są drzwi wiary. Przez łaskę Chrztu Świętego jesteśmy zaproszeni, aby tam odnaleźć te perspektywy, źródło życia dla człowieka, całe bogactwo łaski. By tam spotkać właśnie człowieka ze wszystkimi jego problemami, nadziejami, z tym wszystkim, co nosi w swoim sercu, co wypisane jest także w jego sumieniu. I dlatego to pielgrzymowanie do jasnogórskiego sanktuarium to tak jakby przekraczanie tego progu nadziei. Ciekawe zjawisko, że jak patrzymy się na nasze kościoły, wielu w ogóle nie przechodzi przez próg kościoła, gdzieś pod kościołem, za drzwiami. Wielu ludzi boi się wejść przez te drzwi łaski, by zaznać spotkania, by spotkać się tak naprawdę. Boi się spotkania.
Zaliczają.
Tak. I myślę, że czas pielgrzymowania to jest też taką okazją, by podpowiedzieć, podprowadzić, by zachęcić, by jednak mieć odwagę to, do czego nas zachęcał tyle razy błogosławiony Jan Paweł II, przekroczyć ten próg nadziei, próg wiary i wejść dalej w głąb, by tam poznać Chrystusa, zakochać się w Chrystusie, zakochać się w Jego Kościele i by w ten sposób z tej Bożej perspektywy popatrzeć na ludzki świat. Tego nas uczy tegoroczne pielgrzymowanie i to nam proponuje w kontekście pracy duszpasterskiej, zmagania się o wielkie dobro duchowe, ale także w tym wymiarze porządkowania życia społecznego, bo miesiąc sierpień przecież jest miesiącem wielkiej modlitwy za ojczyznę, wiele rocznic narodowych, począwszy od 1 sierpnia, od Powstania Warszawskiego, które znowu jest zakłócane innymi przeciwnymi zupełnie naszej kulturze imprezami, nazwijmy to tak delikatnie mówiąc. Potem 15 sierpnia, cud nad Wisłą, nie możemy zapomnieć, że w uroczystość Niebowzięcia wpisane jest to wielkie zwycięstwo przede wszystkim ducha na polskiej ziemi przez modlitwę, ale także oręża polskiego. Pielgrzymka wojskowa nawiązuje do tamtych właśnie wydarzeń, już w tym roku po raz 21 zapoczątkowana przez obecnego arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, ówczesnego biskupa polowego, kontynuowana przez kolejnych biskupów świętej pamięci biskupa Płockiego, dzisiaj biskupa Józefa Gustka.
Czy on się zbędzie na szczycie, czy w szeregach wojskowych?
No na pewno na pielgrzymim szlaku spotkam się z nimi na Przeprośnej Górce, ale jest to jedno z piękniejszych wydarzeń, które dzisiaj pokazuje, na czym powinna polegać właściwa integracja, bo biorą w niej udział nie tylko polscy żołnierze, ale także przedstawiciele wojska z różnych krajów Europy i świata, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, ze Słowacji, z Litwy, z Ukrainy. Jest to ten wymiar wspólnotowo-twórczy, że ci, którzy wydawać by się mogło, kojarzą nam się z prowadzeniem działań militarnych, idą z różańcem w dłoniach i są sługami pokoju, jak określa ich Sobór Watykański II. Żołnierze, czyli słudzy pokoju, do tego są powołani w świecie współczesnym. I potem 15 sierpnia kończy się uroczystym apelem wojskowym na Jasnej Górze z udziałem wojska. I to jest jakieś nawiązanie do tych wydarzeń, o których musimy ciągle pamiętać, które wyrosły z polskiego ducha, z ducha wiary, które potem zostały przełożone na wielkie zwycięstwa w tym wymiarze także militarnym, ale także uporządkowania społecznego. Bardzo nam dzisiaj potrzeba dążenia do takich zwycięstw, by zwyciężał człowiek na polskiej ziemi, rozumny człowiek, który myśli w kategoriach odpowiedzialności za drugiego w perspektywie przyszłych pokoleń. Potem koniec sierpnia przecież ruch Solidarności, który rodził się przecież u stóp Jasnej Góry przez pielgrzymki zapoczątkowane dzisiaj przez błogosławionego już męczennika księdza Jerzego Popiełuszkę i wiele innych wydarzeń, które inspirują nas do tego,
by... Ja bym wrócił do 26 sierpnia, który jest taką datą przełomową w dziejach naszego Kościoła w Polsce, nie tylko w dziejach narodu, który wiąże się ta uroczystość Matki Bożej ze ślubami jasnogórskimi, które w imieniu prymasa tysiąclecia złożył, wypowiedział arcybiskup z Łodzi 26 sierpnia 1956 roku. Odnośnie tych wojskowych spraw, to bym dodał, Łódź ojciec na pewno nie naciągał, ale mówił, że z jego obserwacji, z wymiany takich spostrzeżeń, to byli przekonani dowódcy, że ta większa integracja się dokonuje wśród żołnierzy właśnie poprzez pielgrzymkę, niż przez różne ćwiczenia wspólne i zajęcia nawet wojskowe, specjalistyczne jakieś. W tym ten 26 sierpnia jest tak bardzo ważny, byśmy chcieli, on nie został do końca osadzony w tej mentalności naszej Polski. My go poprzedzamy narodową nowenną, dziewięciodniową. Chcielibyśmy, żeby cała Polska się w to włączyła. Ksiądz prymas koło tego szczególnie jakoś zabiegał i chodził i myśmy tą tradycję kontynuowali. Mam nadzieję, że z pomocą Radia Maria też będziemy mogli tą modlitwę wspólną narodową jakoś zintensyfikować.
Pielgrzymki, czas pielgrzymek, pielgrzymowania to też czas i śpiewów różnych piosenek. Wiem, że dzisiaj ojcowie odwiedzili pielgrzymkę.
Już mówię, tak, nawet w prezencie dla Radia Maryja przywieźliśmy tutaj płytę Śpiewaj i idź, tak zatytułowaną, akademicka grupa przezroczysta, hymny pielgrzymkowe z poszczególnych lat. Jest tutaj ich 14. Śpiewaj i idź nie po to, aby niańczyć bezwład, ale aby popierać wysiłek. Tak jest przesłanie tej płyty w podarunku dla Radia Maryja, nagrana przez Duszpasterstwo Martyria w Bydgoszczy. Oni każdego roku biorą udział jako grupa akademicka. Są to teksty napisane przez studentów, aranżowane przez studentów, wykonane. Myślę, że bardzo ciekawe, ponieważ one oddają treść haseł każdego roku, które prowadziły ich ku Jasnej Górze. Może warto posłuchać, jeśli ojciec pozwoli.
No właśnie do tego chciałem dążyć.
To taki dzisiaj nowy prezent, który otrzymaliśmy jadąc tutaj, z takim serdecznym pozdrowieniem. A na okładce Matka Boża na pewno, ale w oddali klasztor jasnogórski i prowadzi do niego droga i ślady ludzkich stóp. Myślę, że po śladach ludzkich stóp świadków wiary wielu może dojść do celu, którym jest życie wieczne.
Także wysłuchajmy.
dróg jest w ludzkim życiu, którą z nich mam iść? O Maryjo, Ty poprowadź mnie. Ty wybrałaś tę najlepszą, choć z niejedną łzą, Bogu mówiąc swoje ufne
Dobry ojcze, coś cierpliwość miał, by nauczyć syna pierwszych słów. Tak jak byłeś jemu wsparciem, tak i dla mnie bądź, bym szedł śmiało i nie zgubił się.
Piosenka nam pięknie wybrzmiała dzisiaj, kiedy wspominamy rodziców Maryi, Joachima, świętych Joachima i Annę, także ta święta rodzina, święci, świadkowie właśnie tej miłości.
No dzisiaj Ewangelia.
Zbawcie miłości, która była jakoś ukierunkowana na to, żeby no właśnie z tej rodziny wyszedł ktoś niezwykły, jakim była Matka Najświętsza. I w tym kontekście chciałbym przypomnieć taką jedno zdanie wypowiedziane na polskiej ziemi przez Jana Pawła II na temat świętych i błogosławionych jako wzory chrześcijańskiej drogi ku wieczności. Mówił to 2 czerwca 1991 roku. Święci błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do Królestwa Niebieskiego. Są to ludzie tacy jak każdy z nas, którzy są drogą, którzy tą drogą szli w ciągu swego życia i którzy doszli. Ludzie, którzy życie swoje budowali na skalę. Wiemy, że tą skałą jest Jezus Chrystus. I w tym kontekście przywołam takiego teologa, który może nam to jakoś trochę przybliży jeszcze sens tego przywoływania świadków wiary. Jako wielkie zadanie i wielki wzór wprowadzonej ewangelizacji. Świętej pamięci, już nie tak dawno znałem go, Stanisław Witek, Kulowiec, profesor, mówił: wzory osobowe posiadają pewną wyższość nad abstrakcyjnymi normami, ponieważ mają w sobie coś z konkretnego życia i opierają się na miłości żywionej do dobra realizowanego w jakimś człowieku. Naśladowanie zachowań osoby wzięte jako wzór z biegiem czasu prowadzi do przyjmowania także jej motywacji. Płaszczyzną wspólnoty duchowej pomiędzy wzorem osobowym a daną jednostką jest preferowana wartość życiowa, która we wzorze najbardziej się uwydatnia. Uwydatnia się w wzorach osobowych, bowiem są emanacją specyficznej wartości. Zaakceptowanie jakiegoś wzoru jest przyjęciem pewnej koncepcji istnienia i działania, a więc określonego trybu życia. Stąd niektóre pielgrzymki, na pewno wszystkie, nie ma takich pielgrzymek, które by negowały, ale sobie obierają dla swoich grup poszczególnych świętych. I to się zaczęło od pielgrzymki rzeszowskiej, tak wiem, w Polsce.
Tarnów, szczególnie Tarnów.
Potem Tarnów później powstał, potem Przemyśl. i tam szczególnie jest kontynuowane. Ja próbowałem to jakoś tak w jakimś tam momencie podjąć do Bratniej Różnicy Warszawskiej, tam w specjalnych klimacie numerami się posługujemy, kolorami, żeby też przywołać, ale jakoś mi się wtedy nie udało pokonać tej bariery, która tak się wydawała jakoś zaskakująca, może i niezwykła. Ja tej poprzednio w ramach tej audycji naszej telewizyjnej cytowałem żywych świadków wiary, współczesnych, żyjących sportowców, aktorów, mistrzów tam różnego rodzaju, także śpiewu i tak dalej.
Osoby znane publicznie.
Takie znane współczesne, tak, które są i myśmy powinni ich pokazywać, oczywiście nie na zasadzie, żeby ich podbijać i w pychę wbijać, ale że oni się często narażają na to, że ktoś może z tego już zachowania się postawy opowiadającej się za wartościami chrześcijańskimi, za Chrystusem wyciągnąć jakieś wnioski, zwolnić ich z pracy i tak dalej. Nie chcę tutaj przywoływać, ale jedną z postaci, którą cytowałem, to jej groziło usunięcie z pracy. Za to właśnie, że jednoznacznie opowiada się za Chrystusem. I za to powinniśmy wielbić Boga i może ze swojego terenu powinniśmy też powinni ukazać takich. Wiem, że między innymi jedna z pielgrzymek też rzeszowskich przywoływała w pewnym okresie na swoje 25-lecie osoby, które się szczególnie jak gdyby zapisały w dziejach tej pielgrzymki, że ich przyjmowano, że ich goszczono, że ich tam jakoś przygarniano w różny sposób. I to też jest też na pewno potrzebne i konieczne, żebyśmy nie operowali tylko negatywami, bo tych negatywów mamy też sporo, ale mamy dużo pozytywnych postaci żyjących Ewangelią w takim bardziej prostym wydaniu chociażby usłużenia pielgrzymom po drodze.
Benedykt XVI w tym roku na uroczystość Objawienia Pańskiego mówił nam o tym szczególnym znaczeniu gwiazdy, która daje światło, która prowadzi do celu i użył takiego sformułowania, że święci są szczególnymi gwiazdami, którzy tworzą konstelację Boga, prowadzącą nas do wieczności. To w nawiązaniu tutaj do tego świadectwa wiary. Tak mi się wydaje, że pielgrzymki, które idą ze wszystkich stron Polski, tworzą jakby szczególną konstelację, drogę mleczną. W sierpniu nawet mówiono, że droga mleczna jest drogą do Częstochowy. Jest taki układ na niebie, że wskazuje nam ten kierunek właśnie na ku zachodowi. I bardzo często mówiono wtedy, tak określano, że to jest droga do Częstochowy, ponieważ ten sierpień jakoś szczególnie naznaczony jest pielgrzymowaniem. Ale gdybyśmy tak popatrzyli na te wszystkie niezliczone drogi, którymi przemierzają pielgrzymi, ojciec profesor wspomniał, 16 tysięcy kilometrów.
Pielgrzymki ponad 100 kilometrowe, bo to jest krótsze.
Tych krótszych nie wzięto nawet pod uwagę. 16 tysięcy kilometrów to jest jakaś szczególna konstelacja gwiazd, czyli tych świętych pielgrzymów, którzy idą, którzy wskazują nam kierunek, właściwy cel. To jest ciekawe przeżycie, kiedy wchodzimy na Jasną Górę, praktycznie wszystko już zostaje gdzieś daleko. Jest tylko przy pięknej pogodzie ogromny firmament nieba i strzelista wieża jasnogórska, która wskazuje nam właściwy kierunek życia. Pielgrzymi doskonale to odczuwają, zwłaszcza ta reakcja, kiedy po raz pierwszy ujrzą wieży jasnogórskiego klasztoru, wszyscy w pokorze klękają, aby w ten sposób wyrazić swoją nadzieję, że cel tej drogi jest już bliska, ale jednocześnie jest to jakiś wyraz pokory przed tym celem, który tak naprawdę nas czeka, bo pielgrzymka jest tylko tym czasem, który nas przygotowuje do większego trudu, do tego duchowego pielgrzymowania, bardzo trudnego w głąb serca i sumienia człowieka. To jest ta droga, którą pokonujemy całe życie, aby dotrzeć do samych siebie, by tam się spotkać z Chrystusem i zaznać pokoju. Dlatego też to świadectwo wiary jest nam dzisiaj bardzo potrzebne, aby człowiek, który bardzo często pogubił się w świecie współczesnym, mógł odnaleźć właściwy kierunek swojego życia i swojego pielgrzymowania.
Po tym, co ojciec powiedział, nasuwa mi się taka parafraza znanego przecież przysłowie powiedzenia, ale tutaj, że wszystkie drogi prowadzą na Jasną Górę.
W sierpniu.
My również zaprosimy teraz naszych słuchaczy do współtworzenia tych rozmów niedokończonych, właśnie do świadectw.
Ale także tak? Do współtworzenia. Był jeden z telefonów, pan Mariusz zadzwonił z redakcji Niedzieli i mówił o tej służbie pielgrzymom, tak, że wielu na trasie służy, ale także redakcja. Słyszeliśmy o tym. Niedawno ojciec profesor w rozmowie z redaktorem Radia Jasna Góra mówili tak, także o tym, że to jasnogórskie pielgrzymowanie tworzy maryjną kulturę narodu, ogromne przestrzenie dobra, bogactwa, które rodzi się na polskiej ziemi. Myślę, że warto też o tym pamiętać, że pielgrzymi, którzy idą, niosą ze sobą wielkie bogactwo, doświadczenie i wiary, ale także tworzą kulturę, tworzą piękną przestrzeń, w której rozwija się człowiek, której wzrasta, której odkrywa samego siebie i potrafi dzielić się dobrem, ale także tą kulturę w wymiarze materialnym przez te choćby konkursy fotograficzne, przez plakaty, które mogliśmy podziwiać na ekranie telewizyjnym, mówiące przede wszystkim o tym przesłaniu ewangelicznym, o pracy duszpasterskiej, ale także ukazujące obecność Maryi w życiu Kościoła i polskiego narodu. To także tam jest widoczny człowiek, który szuka tego, co jest najważniejsze. Są to ogromne przestrzenie dobra, które rodzą się w ludzkich sercach właśnie na tych pielgrzymich drogach.
Jest jakiś już telefon, czy nie?
Właśnie chciałem podać numery telefonów jeszcze, zanim odbierzemy. Chociaż już Państwu są dobrze znane, już nawet zaczynają się rozdzwaniać, ale z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. I jeszcze dwa numery. 48 56 to jest kierunkowy dla słuchaczy zagranicy, a później 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zatem odbierzmy już pierwszy telefon. Halo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można się włączyć do dyskusji?
Tak, już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, ja mam takie spostrzeżenie, od kilkunastu lat już pielgrzymuję co roku.
A możemy znać Pana imię?
Ksiądz Robert.
Witamy księdza Roberta.
Pielgrzymuję z diecezji bielsko-żywieckiej, z Bielska na Częstochowę, do Częstochowy na Jasną Górę. I takie spostrzeżenie, które mi się zrodziło w ciągu tych kilkunastu lat, to jest takie, że jest prawdą, że zmniejsza się ilość pielgrzymów, ale jednocześnie przechodzi to w jakość. Kiedyś, no może więcej ludzi szło, ale szło też takich, którzy nie wiedzieli do końca, po co idą, w jakim stopniu. Byli trochę zagubieni, szli może, tworzyli pewną taką turystykę pielgrzymkową, turystykę religijną bardziej. A teraz jednak jest może mniejsza ta grupa, ale ta grupa wie, co chce, po co idzie, jest bardziej zdyscyplinowana, bardziej rozmodlona i bardziej rozśpiewana. No nie wiem, to jest takie moje spostrzeżenie, nie wiem jak goście w studiu się ustosunkowują do tego. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę wszystkim owocnego pielgrzymowania na Jasną Górę.
Księże Robercie, pytanie. Po raz który z żywca szła pielgrzymka na Jasną Górę? Trzeba powiedzieć słuchaczom.
No, to już była jubileuszowa w tamtym roku.
400.
Tak. 400 razy z żywca szła na Jasną Górę pielgrzymka. Był to piękny jubileusz. Najstarsza pielgrzymka w Polsce, prawda?
No w tamtym czasie liczyła 1800 uczestników.
400 tak, lat tak. temu.
No, wtedy 1800 uczestników, teraz liczy 300 osób.
To ta tradycyjna, jest, że ponieważ wy macie pewną specyfikę, warto o tym powiedzieć, że część osób wychodzi z żywca, ale część osób dołącza się potem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Dokładnie, druga grupa.
Druga grupa, tak, więc więcej was tam przychodzi. Tak,
ale część też odpadła i tworzy diecezjalną pielgrzymkę bielsko-żywiecką.
Tak, więc włączyło się w to pielgrzymowanie tak. diecezjalne. To trzeba pod tym względem. Natomiast, księże Robercie, proszę mi wierzyć, że pielgrzymowanie 2011 w stosunku do roku 2010 to jest o 10 tysięcy więcej pielgrzymów. Jeśli możemy o tym powiedzieć, mniej więcej tak się oblicza, takie statystyki. Był pewien czas zatrzymania się na pewnym poziomie tej ilości, natomiast teraz od 2009 roku widzimy wzrost, ciągły wzrost pieszego pielgrzymowania, mimo wielu trudności, które przeżywamy, to jednak w roku ubiegłym był rzeczywiście potwierdzeniem, że jednak ruch pielgrzymkowy nie maleje, ale on nabiera, to jest słusznie, że nabiera no, w tej jakości, moglibyśmy powiedzieć, od strony
no
duchowej.
Tak, no, to jest bardzo piękne, ale na płaszczyźnie 15 lat no jednak chyba był jakiś tam zauważalny spadek. Dobrze, że teraz jest to wzmocnienie pozytywne i to jest bardzo owocne i bardzo piękne, bardzo się cieszymy z tego powodu.
I mam nadzieję, że ksiądz w tym roku także wyruszy.
Ja dodałbym, żebym nie demonizował tego spadku tak zwanego, bo moim zdaniem mamy pielgrzymki w tej chwili stanowo zawodowe. Jeśli ja im podałem 185 w ciągu roku, jednego dnia nieraz są 3 albo 4 nawet pielgrzymki. One nie są takie, jak kiedyś były, gdyby była to jedna, i stąd może mamy takie odczucie. Teraz zwiększa się liczba pielgrzymek rodzinnych w tych dniach od początku wakacji właściwie.
Bardzo dużo pielgrzymów rodzinnych.
Z maluchami takimi.
Rodzice z małymi dziećmi.
Sami samochodami swoimi przybywają, mimo że no ci by nie mogli iść w tej pielgrzymce, bo ktoś musi to dziecko pilnować, czy z tymi dziećmi być.
I rozrosły się także pielgrzymki rowerowe. Od kilkunastu osób rozpoczynały się, a dzisiaj czasem po kilkaset osób także pielgrzymuje.
Ogólnopolska rowerowa liczyła 900 osób w tej chwili. Chociaż ja trochę nie za bardzo bym umiał się, powiedziałbym, zagospodarować to pielgrzymowanie rowerowe.
Oni z różnych stron jechali, potem połączyli się w Częstochowie przy Archikatedrze i wspólnie razem wjechali na Jasną Górę. To są nowe formy, które przychodzą, które są jakimś znakiem także, ale rzeczywiście no, potwierdzają jednak to szukanie, by w trudzie kształtować swoje podstawy.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy księdza Roberta.
No i diecezję bielsko-żywiecką, która przecież czci Matkę Bożą Królową Polski w Szczyrku na Górce.
Jak najbardziej i nie tylko, w różnych miejscach.
W różnych miejscach.
Szczęść Boże z Bogiem.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. A nawet właśnie te, a propos tych rowerowych pielgrzymek, kiedyś gościliśmy też księdza Tomasza Rodę z Koszalina. On organizuje też, jest współorganizatorem jednej z takich pielgrzymek.
Koszalińsko-Kołobrzyskiej, tak.
Bardzo szybko ilość miejsc się zapełniła i niestety musiał tam pewnym już osobom odmawiać, ponieważ no, nie zostało przewidziane na tyle osób, ile by było chętnych. Czyli widać, że jest zapotrzebowanie też na tego typu pielgrzymki.
Naturalnie jest to jakaś nowa forma, która się rozwinęła. Są różne, no jedyna w swoim rodzaju pielgrzymka łanów, pielgrzymka konna z zarem kościelnym, która w lipcu przybywa, ale także jest pielgrzymka na rolkach. To dla tych bardziej nowoczesnych.
Folklor.
Folklor. Zatem odbierzmy następny telefon. Halo, jesteśmy na antenie? No niestety ktoś się nam rozłączył. Nieraz tak i tak bywa, ale... Telefony się bardzo rozdzwoniły, proszę mi uwierzyć. I halo, jesteśmy na antenie?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię ze Świdlina, mam na imię Janina. Właśnie się pakuję na pielgrzymkę, raz 19. I nasza diecezja, właśnie mamy jubileusz, nie taki jak teraz ksiądz Robert mówił. U nas jest 30. jubileuszowa. I na jubileusz diecezji, na 40-lecie i na 30-lecie naszej pielgrzymki, ksiądz Tomek ze Słupska, ksiądz Tomasz, nie Tomek, organizuje z Częstochowy jeszcze do Zakopanego na 7 dni. I tak mi się marzy, jak Pan Bóg pozwoli, to na Krzyptówki. Na Krzyptówkach msza jest 20. A 13 wychodzimy w niedzielę teraz.
Trzeba powiedzieć, że to jest pielgrzymka z diecezji szczecińsko...
Koszalińsko-Kołobrzeskie, tak? Przepraszam. To jest... Koszalińsko-Kołobrzeska.
Świdwin.
A ojca Kamila, to nawet mam na zdjęciu, jak w brudnym habicie, w skarpetach wełnianych, jak przyprowadził swoją pielgrzymkę na Jasną Górę.
No to chwalił się, że w takim pokutnym stoju chodzi.
Forma. Utrudzony pielgrzym, a później się wymył, wykąpał i już o 20 już prowadził
i śpiewał.
No taka jest służba w sanktuarium.
No, ksiądz Wojciech Czeski też, dyrektor toruńskiej.
Pani Janino, gratulujemy, że po raz 19, tak?
Tak.
Po raz 19.
A lat mam tyle, co ojciec dyrektor.
Bardzo.
A cnót ile?
A cnót 3 razy tyle na pewno przez to pielgrzymowanie. Ale pozdrawiamy.
Proszę ojca, a wtedy co ksiądz Tomasz Roda był właśnie w radiu,
tak.
To ojciec Marcin prowadził, tak, to tak. Właśnie o mnie była ta mowa.
Niestety, nie wiadomo dlaczego się rozłączył, ale serdecznie pozdrawiamy panią Janinę.
No i oczywiście gratulujemy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jubileuszu 30-lecia pielgrzymowania na Jasną Górę. Pasterz tej diecezji, ksiądz biskup Edward Dajczak, gromadzi już od wielu lat nauczycieli. W drugim dniu lipca tak, i przystanek Jezus. Gratulujemy tych inicjatyw duszpasterskich. No i piękne sanktuarium w Skrzatuszu, sanktuarium maryjne, które także jest miejscem spotkania wielu młodych ludzi. To jest też ta przestrzeń maryjnej kultury, tworzenia maryjnej kultury narodu. Mamy nadzieję, że pielgrzymi szczęśliwie dotrą i pójdą dalej pod opieką Matki Bożej.
Kolejny telefon. Halo, jesteśmy. O, przepraszam. Już za późno, ale odbierzemy następny telefon. Halo? A dziwne to jest, że tak po kolei nam odchodzą. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja do audycji.
Jesteśmy już na antenie?
Tak. Ja chciałam cię zapytać, co mogłaby zrobić osoba, która chciałaby pójść na pielgrzymkę, ale no tak, ze względu na przykład tego, że i swoich przeżyć wieloletnich, bardzo wieloletnich i ze względu na masę leków, które musi brać, a nie ma na przykład osoby, której mogłaby się poradzić, co ma wziąć z sobą, jak ma się przygotować i tak dalej. Po prostu się tego tak boi, że nie poradzi sobie, że nie potrafi po prostu.
Jak pani ma na imię? Jak pani ma na imię?
Agnieszka.
Skąd pani dzwoni?
Z Krakowa.
Z Krakowa idzie bardzo duża grupa pielgrzymów, zresztą idą pielgrzymka główna krakowska, idzie na uroczystość Niebowzięcia 12, zdaje się, sierpnia, tak, albo 13 wchodzą na Jasną Górę.
Skałeczna
teraz przyszła w lipcu. Jest wiele pielgrzymek z archidiecezji krakowskiej i na pewno trzeba by zgłosić się do organizatorów pielgrzymki. Tam dają szczegółowe wskazania. Trzeba tylko po prostu z nimi zacząć rozmawiać, bo wiele osób także chorych, niepełnosprawnych, przecież jest pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych, która pieszo idzie z Warszawy i tam jest ogromna, piękna posługa wobec tajemnicy cierpienia, które jest ofiarowane za Kościół. To jest ogromny wysiłek i takie osoby także biorą udział w pielgrzymce, tyle że trzeba rzeczywiście w sposób mądry porozmawiać z organizatorami, którzy bezpośrednio są odpowiedzialni. Jeśli pani jest w Krakowie, pani pochodzi z Krakowa, to chyba
parafia tam
w każdej praktycznie parafii są informacje, zapisy związane z pierwszą pielgrzymką z archidiecezji krakowskiej i myślę, że wtedy nie byłoby problemu, ale po prostu trzeba się do nich zgłosić.
Zatem odbierzemy już następnego rozmówcę. Halo, jesteśmy na antenie? Halo? O, niestety coś jest, jakaś trema wśród naszych słuchaczy, ale telefony się rozdzwoniły. Halo? Jesteśmy na antenie.
Halo?
I proszę wyciszyć swoje radio, już na samym początku mówię.
Halo?
Tak,
cześć.
Halo, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam właśnie co do pielgrzymki powiedzieć, że wybierałam się, byłam zmęczona, przyjechałam z podróży i to był 2002 rok, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był ostatni raz na błoniach krakowskich. I tak się bałam, że przez całą noc jechałam, ale ja tak bardzo chciałam jechać. Jeszcze znalazłam miejsce i wzięłam parę osób i do tej pory wspominają tą radość i to jest nieprawda, że w tym tłumie, że to jest dobrze widzieć w telewizji. Nieprawda, to jest przeżycie, w środku taka radość jest w sercu i lepiej jest wybrać się.
No właśnie, poczuć wspólnotę. Kościół, który jest wspólnotą,
tak,
który
tak.
się razem modli, który wspólnie uwielbia Pana Boga, który modli się za drugiego człowieka. To jest jakaś ogromna siła, która nas zbliża, która uwrażliwia nas na drugiego człowieka i daje też to wewnętrzne przeżycie.
No i nieraz się dzieli też krzyżem, bo trzeba ustąpić miejsca, pomóc komuś.
I pozdrawiam czcigodnych ojców, Paulinów.
A kto pozdrawia, bo byśmy mogli wiedzieć też.
Jadwiga Sierota. Po głosie poznałam. Przyszłam późno, ale po głosie poznałam.
Pani Jadwigo z Sieradza także idzie tradycyjnie od księżnej tak. sieradzkiej pielgrzymka na 26 sierpnia.
Tak.
Z tradycjami. I potem wraca, tak? Ogromne tradycje. I dlatego pozdrawiamy przy tej okazji pielgrzymów z Sieradza.
Bóg zapłać. Cześć Boże.
Z Bogiem.
Cześć Boże. Pozdrawiamy serdecznie. Halo, już jesteśmy na antenie?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Marcina, ojca Kamila, ojca...
ojca profesora.
Profesora, tak, Zachariasza. No wspaniały, wspaniały.
A my kogo witamy?
Wojciech z południowego Mazowsza. Dzisiaj mamy wspaniałą ucztę duchową, bo jeżeli ktoś chodził na pielgrzymki, czy chodzi, to rzeczywiście dzisiaj nie odstępuje od Radia Maryja, ponieważ to wszystko przeżywałem. Jestem przedstawicielem warszawskiej pierwszej pielgrzymki i w ubiegłym roku, kiedy kupiłem, nabyłem album o 300 lat pielgrzymowania. Tam szukałem szczególnie takiej jednej postaci, za którą dziękuję Panu Bogu, że spotkałem na warszawskiej pierwszej pielgrzymce w sławnej grupie piątej księdza doktora Władysława Peteckiego, który zaszczepił we mnie właśnie pielgrzymowanie na Jasną Górę i modlitwę, szczególnie taką wytrwałą właśnie modlitwę w czasie drogi, gdzie rzeczywiście wśród różnych niedogodności, prawda, ta modlitwa jednak była dla nas najważniejsza i dziękuję bardzo rzeczywiście, że ten ksiądz pojawił się na mojej drodze życia. Teraz ksiądz prałat Ukleja, prawda, też godnie go zastępuje. I ja myślę, że ktoś, kto raz był na pielgrzymce, on do końca życia tego nie zapomni, ponieważ cały czas, cały rok tą pielgrzymkę ma w sercu. No i zawsze szykuje się, prawda, na następną. A jeżeli nie może pójść, to mówię to z własnego doświadczenia, przeżywa te dni bardzo boleśnie w ten sposób, że każdego dnia jest myślami z pielgrzymami, łączy się duchowo, modli się, prawda, za tych, którzy pielgrzymują. No i ojcowie Paulini, prawda, którzy tak wspaniale, prawda, potem na wałach witają warszawską pierwszą pielgrzymkę, zresztą wszystkie pielgrzymki. Także naprawdę w domu matki czujemy się, naprawdę nie czujemy zmęczenia, prawda, jesteśmy tak szczęśliwi. I ja myślę, że to pielgrzymowanie jest dla nas, prawda, tym takim znakiem, że Matka Boża, prawda, czuwa, Matka Boża jest naszym narodem, no i nas nie opuści, dopóki będzie naród polski pielgrzymował. Ja tak czuję to w moim sercu i bardzo, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą audycję. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
A my chcemy podziękować Panu za przypomnienie księdza Peteckiego. Rzeczywiście to był człowiek, który heroicznie pielgrzymował. My takich stylów pielgrzymowania nie kontynuujemy, bo to było wymagało dużo zaparcia. Przy każdym krzyżu się zatrzymywała grupa, nie? Ona była niewielka. I w sposób adoracyjny, modlitewnie czciła krzyż Chrystusa. Poza tym ksiądz prałat należał, właściwie był jedynym człowiekiem, który w 1963 roku, kiedy starano się zlikwidować pielgrzymkę warszawską, do końca szedł w sutannie. Bo wielu moich współbraci, innych, żeby ich nie wyłapano, to jest bardzo prosto i nie odesłano do Warszawy, ukrywało się w cywilu, między innymi ojciec Wenanty, który wójciem wtedy został i tak dalej, bo musieli się kryć. Chodzili w piżamach nawet, także nie mieli w ogóle stroju, nie było habitu, ale to był bardzo godny uwagi ksiądz. Człowiek odważny i pobożny i tą pobożnością swoją zaraził wielu innych pielgrzymów. No i Pana też, za co Panu jesteśmy bardzo wdzięczni, że Pan go przywołał.
No i ten wymiar tworzenia szkoły modlitwy, pielgrzymka jest szkołą modlitwy wytrwałej dla tych, którzy rzeczywiście niosą swoje intencje.
To było jeszcze do Pana Wojciecha, a już mamy kolejną słuchaczkę. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja dzwonię z diecezji sandomierskiej. Moje imię Maria. Po raz pierwszy na pielgrzymce byłam w 2008 roku, roku bardzo ważnym dla naszej diecezji, ponieważ w tym oto roku zapraszaliśmy Matkę Bożą w kopii cudownego obrazu do naszej diecezji. Każdy dzień na pielgrzymce był czymś nowym, a zarazem czymś wielkim i czymś radosnym. Bardzo przeżywałam, idąc w tej pielgrzymce, ale dodam jeszcze taką sprawę, że ta pielgrzymka była także i wielką radością i przeżyciem dla gospodarzy, dla ludzi, którzy nas przyjmowali na nocleg, którzy częstowali posiłkami. W takim wstrząsającym bardzo przeżyciem było to, jak pewna rodzina, młoda rodzina oczekiwała na nas, żebyśmy przyszli i wręczali to wręczenie tej karteczki z modlitwą do Matki Bożej, zaniesienie tej karteczki, prośby o dar macierzyństwa, ponieważ małżeństwo oczekiwało dość długo na dziecko w tym to właśnie domu. Nie znam nazwiska, ale jeśli słyszą, to bardzo serdecznie pozdrawiam o tą rodzinę. I myśmy tą modlitwę do Matki Bożej zanieśli i nie tylko tą. W wielu domach na tej trasie ludzie nam dawali, ci gospodarze nam dawali właśnie intencje, które zanieśliśmy do Częstochowy. I ta ogromna radość, co już było wspomniane, to wejście, to ujrzenie tej wieży i ujrzenie figury Matki Bożej przed sanktuarium. Było to dla mnie ogromnym przeżyciem i jest do nas, dla mnie cały czas i ta msza święta, w której uczestniczył, zapraszał arcybiskup Andrzej Dzięka, którego serdecznie pozdrawiam w tym oto momencie. Także bardzo mile tą pielgrzymkę wspominam i w tym roku nie będę, ale już postanowiłam, że od 4, bo tak nasza pielgrzymka wyrusza, do 12 sierpnia będę uczestniczyła, starała się dzień po dniu w tej pielgrzymce uczestniczyć. Tyle chciałam dodać. Bardzo serdecznie pozdrawiam i nie zasnę, dokąd będzie ta audycja trwała. Bo przepiękna audycja, przebogata. Bardzo serdecznie gości pozdrawiam. Cieszę się, że dane mi było się dodzwonić. Mógł zapłać miłej dyskusji. Życzę.
Bardzo interesujące przedsięwzięcia podjęto wtedy w diecezji sandomierskiej. Zwłaszcza związane z duszpasterstwem rodzin. Ksiądz profesor Morawski, mój kolega, tego chciałbym też pozdrowić, bardzo się zaangażował. Cały kalendarium roku zostało ustanowione pod kątem ponowienia, pogłębienia więzi rodzinnych w tejże diecezji. Mam nadzieję, że to dzieło nie zostało jakoś osłabione, a dalej jest kontynuowane. I szczęść Boże życzymy tym, którzy są następcami w tych działalności.
No i oczywiście tutaj pątniczka ukazała, że pielgrzymka wzięła ze sobą odpowiedzialność za kościół lokalny, ponieważ to wydarzenie, jakim jest nawiedzenie Matki Bożej, ono było przygotowane przez modlitwę. To piękna forma zaproszenia, piesza pielgrzymka, która była miejscem uświadomienia sobie, czym są odwiedziny Matki Bożej. Idziemy w drodze do Matki po to, żeby zaprosić ją do naszej codzienności. No i oczywiście ta modlitwa wstawiennicza, to jest bardzo ważny wymiar pielgrzymki. To rzeczywiście jest ogromne przeżycie, kiedy na trasie ktoś zupełnie przypadkowo, jak wychodzimy z Warszawy, idzie kilka tysięcy ludzi i na całej trasie zawsze ktoś podejdzie i prosi o modlitwę w jakiejś konkretnej intencji na Jasnej Górze. Ta świadomość tej duchowej łączności, ona jest bardzo ważna i dlatego tak bardzo ważne jest to duchowe pielgrzymowanie, o czym wspomniał ojciec profesor tutaj na początku, że nie tylko ci, którzy są w drodze, ale ci, którzy pozostają w domach, towarzyszą pielgrzymom modlitwie, może nawet bardziej niż my w drodze, bo oni muszą powiązać ten codzienny trud, zwyczajne obowiązki z uczestnictwem we mszy świętej, z odmówieniem modlitwy różańcowej, z lekturą Słowa Bożego.
Konferencją.
Konferencje, tak, które angażują się, przeżywają to wszystko, co przeżywają pielgrzymi. Stąd bardzo dziękujemy wszystkim duchowym pielgrzymom i tym, którzy służą pielgrzymom. Jak widzimy, to jest ta przestrzeń wzajemnego dobra służby. Tego, czego uczymy się tak naprawdę w Kościele. Służby, bo tego uczył nas Chrystus. Dziękujemy za to świadectwo.
22:45, rozmowy niedokończone wokół jasnogórskiego pielgrzymowania roku 2012 i odbieramy kolejny telefon. Halo, jesteśmy na antenie?
Szczęść Boże, Piotr z Londynu.
Szczęść Boże, ale na samym początku, czy mógłbym prosić, aby jakoś lepiej przyłożyć tą słuchawkę bliżej ust, abyśmy mogli lepiej to wszystko słyszeć, co Pan mówi?
O, teraz będzie lepiej.
No powiedzmy, że już jest lepiej. Jest lepiej. A... Bardzo prosimy.
Tak.
Jesteśmy już na antenie.
Panie...
I proszę wyciszyć swoje radio.
Dobrze. Halo?
Tak, jesteśmy cały czas na antenie.
Piotr.
Tak, pan Piotr, wiemy już.
Z Londynu usłyszałem.
Tak. Halo, czy tam jeszcze pan jest?
Jestem. Halo?
Tak, i jesteśmy już na antenie wokół pielgrzymowania na Jasną Górę. No, rozmawiamy.
Właśnie. Ja przede wszystkim pozdrawiam wszystkich w biurze, w redakcji. Ja chciałem tak sobie przypomnieć moją pierwszą pielgrzymkę, to było 30 lat temu. Wszedłem ze wspaniałą grupą ojczystą radomską.
Panie Piotrze, przepraszam, jeszcze przepraszam. Czy jeszcze by się dało jakoś poprawić tą słuchawkę, aby jeszcze bliżej ust? Wtedy naprawdę będzie...
A teraz?
O, jest znacznie lepiej.
O, no to się cieszę. Także jak powiedziałem, 30 lat temu szedłem po raz pierwszy z szóstą grupą radomską. I tak kontakt utrzymuję z tymi grupami. Niestety w tej chwili, no mówię, zdrowo niestety mieszkam w Londynie. Także nie kontynuuję tej pięknej tradycji. Ja mówię, zauważyłem coś takiego, że w Polsce w nowej tym jest lepiej, bo ja zapominam te 30 lat temu, to nas w grupie szły potężne tłumy. Szły nas potężne tłumy, tam liczba opierała się wręcz o 1000. Pamiętam pierwsze dni na tych pielgrzymkach, wtedy nasz kierownik grupy, nie wiem skąd miał tą charyzmę, ale rozpoznawał odrzuconych ludzi ze służb specjalnych, prawda? Natomiast jeśli nie było, to zwłaszcza kiedy przekraczaliśmy góry święte wszystkie, to wylewali nam za tych, za których się mogliśmy lepić na drogę, także grupa potrafiła kilka kilometrów, bo szliśmy po prostu gęsiego. I dlatego tak powiedziałem, że im w Polsce gorzej, tym lepiej, bo potem następiły lata, jednak powiem to już takiej pozornej wolności, że nawet moja grupa radomska, z którym wieloma ludźmi moje kontakty, zmniejszyła się. I chcę na koniec tutaj powiedzieć, że chyba jest lepiej, bo z tego, co ojcowie mówią z redakcji, to liczba uczestników się powiększa i to w każdej formie. Może ja jestem tradycjonalistą, jednak zimowanie i znaję takie to właśnie bardziej pierwsze, prawda? To widzę, że to idzie ku dobremu. No, no, ja sobie tego mogę powiedzieć, no to będzie dobrze. Także panie, głosy, tak?
Panie Piotrze, bo coraz gorzej pana słychać, ale...
Ale bardzo dobrze, tak, że pan Piotr zakończył optymistycznie.
Tak.
Nawiązał do tamtych wydarzeń. Rzeczywiście na różne sposoby utrudniano pielgrzymowanie na Jasną Górę.
Ja bym chciał podkreślić udział Janusza, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, jestem zmęczony, ze swoimi siostrami. On organizował pierwszą pielgrzymkę. Najpierw jeździł do Warszawy, pozglądał, uczestniczył w warszawskiej pielgrzymce, a potem z tymi siostrami. To była kiedyś pielgrzymka z Radomia, a teraz jest diecezjalna pielgrzymka radomska i to są inne
odniesienia. Jedna z większych pielgrzymek, tak, która idzie na Jasną Górę, stąd my musimy troszkę w innych też przestrzeniach oceniać, bo wtedy była jedna wielka. Potem zrodziły się diecezjalne, dużo grup powstało. I patrzymy dzisiaj na geografię pielgrzymek, możemy tak nawet powiedzieć. Na
no
całą...
Warszawa ma 4 pielgrzymki.
Więcej, 8 pielgrzymek wychodzi z samej Warszawy dzisiaj.
Ta na rolkach jest najbardziej atrakcyjna.
ale jest i dla tych śmiałków, którzy podejmują taki trud. Rzeczywiście jest to wyzwaniem. Dobrze, że pan Piotr zakończył rzeczywiście optymistycznie. Nie trzeba tracić nadziei. W ojczyźnie Jasnej Góry, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, nigdy nie może zabraknąć światła nadziei.
A panu Piotrowi bardzo dziękujemy za ten telefon, chociaż były pewne problemy z rozumieniem, ale to może dlatego, że się igrzyska mają rozpocząć, może coś tam jeszcze poprawiają.
Ale nie poddał się do końca.
Nie poddał się, właśnie o to chodzi. Prawdziwy nasz rodak. Odbierzmy kolejny telefon. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z zapytaniem, bo chciałbym się dowiedzieć...
A możemy znać się najpierw pana imię i skąd pan dzwoni?
Moje imię jest Krzysztof i dzwonię z Poznania.
Tak.
I chciałbym się dowiedzieć, dlaczego... Dlaczego naszą religię wykorzystuje się do gier politycznych?
Ciekawe pytanie. Spróbujemy.
To nie wiem, czy to jest... Może pan to rozwinie, na czym pan...
Tak, a jak to pan rozumie?
Zachęcę to rozwinę. Dlaczego ksiądz dyrektor angażuje się w kampanie polityczne związane z PiS-em? Absolutnie nie jestem przeciwnikiem PiS-u, absolutnie nie jestem przeciwnikiem Radia Maryja, ale bardzo mnie to zaskakuje, dlaczego Kościół miesza się w politykę.
Rozumiemy teraz chyba pana pytanie, panie Krzysztofie.
Odpowiedź jest prosta. Jedyną polityką Kościoła to jest doprowadzić ludzi do zbawienia. To jest zasadnicza polityka Kościoła i to jest misja Kościoła. I myślę, że ci, którzy tego nie rozumieją, to nic z tego nie rozumieją.
No musielibyśmy z panem się, tak powiedziałbym, tracić czas trochę, jakie tutaj akcje polityczne są i tak dalej, co pan rozumie przez akcję polityczną. To akcją polityczną też było ukrzyżowanie Chrystusa.
Tak, to też było polityczne.
I ci, którzy go bronili, czy byli z nim, to też byli politykami.
I też był politycznie sądzony. No właśnie. Panie Krzysztofie, ja bym proponował tak. Dzisiejszy temat to jest jasnogórskie pielgrzymowanie w 2012 roku i bardziej... Tak, rozumiem, proszę, pan... aby się skupić na tym. Natomiast to pana pytanie rozumiemy, tylko właśnie próbujemy wytłumaczyć, że całość człowieka, Kościół jest posłany do człowieka całego, a nie tylko do jakiejś jego części.
Ale gdyby pan Krzysztof brał udział w pielgrzymkach, zwłaszcza w latach 80., to by na pewno zrozumiał, że jedyną przestrzenią, kiedy człowiek mógł się wypowiedzieć, był Kościół. Dzisiaj wielu o tym niestety zapomina, wykorzystało to i dzisiaj są nawet przeciwnikami Kościoła i to bardzo zdecydowanymi. Ale wtedy czas pielgrzymowania był jedyną okazją, by zamanifestować to, że się nie zgadzam z tym systemem, który niszczy godność i wolność człowieka. Szkoda, że dzisiaj ludzie o tym zapominają.
Mimo wszystko, ja bym chciał jednak rozdzielić pewne sprawy w życiu, pewne sprawy, jakim jest polityka, parlament i tak dalej, a Kościół, do którego idę, w którym się chcę pomodlić, pozwierzać Bogu, a nie chciałbym, żeby to wszystko było mieszane w politykę, tak?
Zaraz jeszcze ostatnie słowo panu odpowiemy, ale też bardzo dziękujemy panu za takie i pytania, i w ogóle refleksje. Pozdrawiamy serdecznie pana.
No bo interesujące jest pana pytanie, jeszcze jest cytat, bo to są takie powielane pytania i tak dalej.
Nawet na pewno dobrze chcę, ponieważ polityka to jest dbanie o dobro społeczne.
Tak.
To jest taka prosta, podstawowa rzecz. Pewnie byśmy musieli znowu filozoficzny wykład zrobić o polityce, a zwłaszcza to, co mówi filozofia grecka o tym wszystkim. Wtedy byśmy zrozumieli, jak bardzo potrzeba, aby wszyscy, zwłaszcza ci, którzy tworzą wspólnotę Kościoła, angażowali się w życie społeczne. Wtedy byśmy mieli głębsze zrozumienie. Bo jeśli pozostaniemy tylko na zasadzie frazesów wyczytanych z takich czy innych periodyków, które trudno tutaj cytować...
Które nie rozumieją nawet słowa polityka.
Dokładnie. Bardzo ładnie wytłumaczył to ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki na jednej z pielgrzymek rodziny Radia Maryja. Było wielkie wtedy oburzenie. A myślę, że jeszcze lepiej dosadniej powiedział o tym Benedykt XVI w Bundestagu. Kto słuchał tego przemówienia, to zrozumiał. Wielu wtedy kontestowało wystąpienie, zanim jeszcze papież przyjechał. A Benedykt XVI nawet raz nie powiedział ani o Kościele, ani o Chrystusie, tylko bardzo zwyczajnie jako uczciwy naukowiec, jeden z najmądrzejszych ludzi, jacy żyją obecnie na ziemi. Parafrazuję słowa, ale wtedy powiedział, że polityka, które odrzucają świat wartości, to po prostu barbarzyństwo. Cytując filozofów greckich.
Podobno, może by staje się barbarzyństwem.
Tak? Cytując filozofów greckich, trzeba by wrócić do takich podstawowych źródeł, żebyśmy mieli pełniejsze zrozumienie. I myślę, że chyba pielgrzymowanie uczy nas tego głębszego zaangażowania się w odpowiedzialność za życie społeczne, a tak naprawdę za człowieka. Nikt nie daje nam takiej nadziei, jaką daje nam Kościół. Nigdzie nie znajdziemy tych propozycji tak skutecznych i tak wielkich, jakie możemy odnaleźć w Kościele. I dlatego proponuję, żebyśmy szukali właśnie tego, między innymi na pielgrzymich szlakach.
bo o nich dzisiaj rozmawiamy i serdecznie zapraszamy Państwa do naszych rozmów. Zatem odbierzmy kolejny telefon. Halo? I proszę wyciszyć swoje radio, już mówię na początku, abyśmy się dobrze rozumieli tutaj na antenie Radio Maria. Halo, kto się do nas zadzwonił?
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Ołtarzewa.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
I ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I chciałam powiedzieć, że 5 razy byłam na pielgrzymce, ale ja chodzę od nas z Palatynami, księżmi Palatynami w 17. Pielgrzymka wychodzi 6 sierpnia. Zaczynam się mszą świętą w kościele świętej Anny. No i 14 sierpnia wchodzimy do Częstochowy. I w tym roku nie idę, ponieważ już odbyłam pielgrzymkę do Łagiewnik. Od 5 lipca też księża Palotyni prowadzą, ale to jest mała taka kameralna grupa. Różnie ona, różną ma ilość pielgrzymów. W tym roku było nas około 30 osób. Było 2 księży, kleryk, których serdecznie pozdrawiam i wszystkich pielgrzymów. Ale właśnie wracając do pielgrzymki do Matki Bożej do Częstochowy, chodziłam 5 razy, byłam na 300, która w tamtym roku była. I byłam oprócz pielgrzymką, jako pielgrzymem, to byłam też pielęgniarką dla grupy. I przez 5 lat opatrywałam nogi. Oprócz tego, że pielgrzymowałam do Matki Bożej. I uważam, że taka osoba w grupie jest bardzo potrzebna, bo naprawdę wiele było tych nóg zbolałych z bąblami. I często nawet trzeba było przy latarce opatrywać te nogi, bo już było późno. I tak co roku pielgrzymowałam. A w tym roku byłam właśnie w Łagiewnikach, ponieważ chciałam też uczcić i wysławiać Boże miłosierdzie. To dziękuję bardzo. Szczęść Boże i dobrej nocy życzę wszystkim.
Pani Katarzyno, myślę, że przez tę posługę, którą pani pełniła, przepraszam, i wszyscy, którzy stanowią służbę zdrowia na pielgrzymce, chyba w sposób taki najbardziej praktyczny świadczycie miłosierdzie i wychwalacie to wielkie Boże miłosierdzie wobec człowieka. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim służbom, które są przy pielgrzymce, a zwłaszcza służbie zdrowia. To jest ogromne poświęcenie, bo rzeczywiście idą całą drogę w grupach, potem organizują szybko punkty medyczne i tam do późnych godzin nocnych pochylają się nad tą ludzką niedolą czasami, bo rzeczywiście wielu chce naprawdę dojść do Jasnej Góry mimo bólu. No i korzysta z tej posługi. Jest to bardzo potrzebna i bardzo ważna służba, jaką pełnią ci wszyscy, którzy pochylają się nad ludzkim cierpieniem. Bardzo im za to dziękujemy. Jest to rzeczywiście coś nieodzownego i bardzo potrzebnego w kontekście trudu, który podejmują pielgrzymi. A oni mają ten trud podwójny, tak możemy powiedzieć. Trud podwójny, ale najczęściej jak się zachodzi do punktu medycznego, widzimy uśmiech na twarzy, widzimy jakąś taką radość, że mogą rzeczywiście coś więcej ofiarować drugiemu człowiekowi. I za to wam bardzo dziękujemy.
I nieraz nawet jak idziemy, to przecież no, są te bąble i to wszystko na tych stopach i człowiek by chciał iść dalej, ale już fizycznie nie można, a te panie, szczególnie te panie tak nazywane powszechnie pigułami, tak?
Siostry,
tak, ale to właśnie różnie przez młodzież, szczególnie przez młodzieżowe takie pielgrzymki nazywane, dosyć też miło, ale one powodują, że można iść dalej, po prostu, że można iść dalej i osiągnąć ten cel, osiągnąć to wszystko, z czym idziemy, z intencjami. Halo, odbieramy telefon, halo?
Tak, słucham. Radio Maria.
Jesteśmy już na antenie, tak? Radio Maria.
No, dziękuję uprzejmie.
A kto się do nas zadzwonił?
Teresa.
Bardzo prosimy.
Ja jestem z diecezji łódzkiej. Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Szczęść
tak.
Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem z diecezji łódzkiej. Moje pielgrzymowanie w ogóle zaczęła moja teściowa bardzo wiele lat temu, bo już nie żyje 30 lat. Była raz, potem był mój mąż wielokrotnie, potem byłam ja 2-krotnie. Zawsze żeśmy pielgrzymowali w 4. grupie z ojcem Melchiorem Królikiem. Były na pielgrzymce również moje dzieci, moja córka. Razem kiedyś poszła z moim mężem. Ja też byłam z mężem. Halo?
No cały czas jesteśmy na antenie.
Słuchamy panią.
I moja córka jak poszła, miała kilkanaście lat i poszła, zaszła na pierwszy nocleg, usiadła pod kościołem i powiedziała: tatuś, dalej nie pójdę, nie ma mowy. No więc tata ją wziął na ręce i zaniósł na nocleg i mówi: córuchna, pójdziemy, jeszcze jest wiele dni, mówi, jeszcze zajdziemy na Jasną Górę. No i mówi, jak zaszli na Jasną Górę, to już nic nikogo nie bolało, nic, już było wtedy wspaniale. Ja byłam dwukrotnie z Warszawą. Bardzo sobie to cenię. Wspominam do tej pory. W tej chwili nie chodzę, ponieważ już mam 70 parę lat. Jestem po wielu ciężkich operacjach, ale jeszcze zupełnie dobrze funkcjonuję jak na swój stan zdrowia. Natomiast byłam wielokrotnie, w sumie byłam 13 razy na pierwszych pielgrzymkach. Byłam z Łodzią wielokrotnie, byłam z Łaską. Byłam z Aleksandrowem Łódzkim i wszystkie pielgrzymki wspominam wspaniale. Po prostu był to dla nas wyczekiwany czas, byśmy przez ten czas czuli się zupełnie inaczej. Ojciec wspomniał o spowiedzi na pielgrzymce. Ja też kiedyś skorzystałam z takiej spowiedzi na pielgrzymce. Jest to niesamowita sprawa. To są rzeczy, które człowiek wspomina przez całe życie i dziękuję Bogu, że dał mi tę łaskę, że tyle razy mogłam chodzić. Chodziły również moje dzieci, chodzili moi kuzyni na pielgrzymki. W tej chwili tak się układa, dzieci są już też dorosłe, ale jeżeli się mówi o pielgrzymce, to już im się serca aż radują, że mogą. Dzisiaj przyszła do nas na nocleg pielgrzymka bydgoska. Ja jestem z Poddębic. I ta pielgrzymka bydgoska, kiedyś tam któryś z księży jakoś tak nie doszli do porozumienia, nie weszła do kościoła, ale zawsze przychodzą, co roku są mile przyjmowani. Ja, ponieważ nie czuję się już na siłach, więc w tym roku wyjątkowo nie przyjęłam do domu pielgrzymów, natomiast przyjmujemy jeszcze pielgrzymkę elbląską. I myślę, że jednak się zdecyduję i też kilku pielgrzymów wezmę. Cieszę się ogromnie, ogromnie się cieszę z tej audycji. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam ojca Melchiora Królika, jeżeli słucha, jeżeli może, mam wrażenie, że się wybierze na pielgrzymkę. Cieszę się bardzo, szczęść Boże i do spotkania na Jasnej Górze. Szczęść Boże.
Pani Teresie, dziękujemy, ponieważ pani jest przedstawicielem różnych grup pielgrzymi, które idą na Jasną Górę i z Warszawy, i z Łodzi, i z Łasku, i z Aleksandrowa. Te inne idą na drugi odpust Matki Boskiej Jasnogórskiej i niosą ze sobą rzeczywiście to pielgrzymowanie archidiecezji łódzkiej, która jest bardzo licznie obecna na święcie maryjnym w klasztorze jasnogórskim. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy przy tej okazji, dziękując metropolicie, seniorowi, już tak możemy dzisiaj powiedzieć, Władysławowi. Pozdrawiamy nowego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który mam nadzieję będzie kontynuował tą wielką modlitwę zawierzenia wyrażaną poprzez pierwsze pielgrzymki z archidiecezji łódzkiej do jasnogórskiego sanktuarium. A pani gratulujemy, że to pielgrzymowanie, ono jest tak mocno wpisane w życie kolejnych pokoleń, no bo to już trzecie pokolenie, a może nawet i czwarte, które w jakiś sposób włącza się w ten duchowy wymiar tworzenia kościoła domowego, tak byśmy mogli to powiedzieć. Kościół, który jest naszym domem, ale także kościół domowy, który przeżywamy poprzez modlitwę, poprzez jedność małżeńską, poprzez troskę o życie człowieka. Dziękujemy i pozdrawiamy.
A wszystkim pielgrzymom, jak i tym, którzy duchowo pielgrzymują wraz z nimi, albo tym, którzy przyjmują ich na noclegi, dedykujemy piosenkę pod tytułem O Matka. Za chwilę dalszy ciąg naszych rozmów właśnie wokół jasnogórskiego pielgrzymowania 2012 roku.
O Matko z Częstochowskiej. roku. Pani Jasnogórska, jutrzenko wolności, źródło światła i życia dla nas. Bądź matką, bądź matką naszego zawierzenia. Wraz z Tobą, Matko, chcemy dziś się zanurzyć w jedynym świetle, którym jest Jezus, aby moc martwychwstałego
Matko, tak śpiewał dla nas KKK Projekt, a my ciągle rozmawiamy na temat jasnogórskiego pielgrzymowania. Odbieramy już kolejny telefon. Halo, jesteśmy na antenie?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
11 Częstochowy. Ja chciałam tylko, ja też byłam raz na pielgrzymce około 20 lat temu z Wielunia do Częstochowy, ale ja chciałam powiedzieć temu panu Poznania, że gdyby nie nasz dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk, to 80% byśmy nie wiedzieli, co się dzieje w naszym kraju. I jeżeli ten pan przeszkadza, to przecież nie musi tego słuchać, tego radia. Jest tyle różnych stacji, tyle różnych wiadomości. Tak uważam ja, nie? Że nie
Chociaż
musi tego
tam
słuchać.
Pani Ireno, nie wybrzmiało tak do końca, że przeszkadza mu Radio Maryja.
Bo no, ale jemu coś... przeszkadza, że w kościele jest polityka.
Może nie jest niechętny.
Ojciec Tadeusz Rydzyk polityką się zajmuje, nie?
Pani Ireno...
No to, ale to jakoś ja to już tak wytłumaczyliśmy mówię. I w sumie nie chcemy też za bardzo na to...
Pani Ireno,
tak.
Mamy takie pytanie do pani. Jak pani jako częstochowianka postrzega pielgrzymów?
O. A jako częstochowianka jest ich bardzo dużo, są bardzo sympatyczni, są mili i zawsze, i kiedykolwiek jestem na Jasnej Górze, jest ich bardzo dużo. I są rozmodleni, radośni i też widać życzliwość taką i takie zatroskanie jeden o drugiego, bo widać to po ludziach.
I chyba bardzo nam potrzeba tej wzajemnej troski.
No niestety.
Bardzo potrzebujemy tej troski.
Potrzebujemy, tak.
I dlatego dziękuję, że pani zadzwoniła, bo przy tej okazji chcę podziękować wszystkim częstochowianom i mieszkańcom okolic Częstochowy, którzy niejednokrotnie biorą na siebie ogromny ciężar przyjęcia pielgrzymów i służenia tym pielgrzymom. Za to
tak, ja
dziękuję.
Też przyjmuję, jak tylko mogę, co nie jestem w pracy, no bo jestem sama, nie mogę też zostawić mieszkania pod obcym osobom, ale jak tylko mam możliwość, to też dużo osób przyjmuję na podłodze, na wersalkach, gdzie się da. To jak tylko im na podłodze też odpowiada miejsce, to ja chętnie goszczę. Mam 2 mieszkania tylko, a nieraz 10 osób nas tu nocuje.
No właśnie, tak. To jest przykład mieszkańców Częstochowy, którzy kochają pielgrzymów i którzy potem razem z nimi przychodzą i modlą się na Jasnej Górze. To jest to piękne świadectwo wspólnej modlitwy, tworzenia kościoła, bo tam, gdzie jest matka, tam jest dom, tam jest kościół. Tak. Tam jest Chrystus, który wszystkich ogarnia nas swoją miłością. Bardzo dziękujemy, pani Ireno.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i pozdrawiamy. Zatem odbierzmy już kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do radia, do audycji.
No i już jesteśmy na audycji. Proszę wyciszyć swoje radio.
Już wyłączam.
A my już jesteśmy na antenie, tak.
No nie, to ja nie to chyba, bo tam słyszałam coś inny chyba.
Dlatego właśnie wyłączamy to radio, żebyśmy sobie nie przeszkadzali, bo telefon jest zawsze szybszy. Bardzo
to
prosimy.
Trochę później.
Tak, bardzo prosimy.
A czyli jestem już na antenie, tak?
Tak, już jest. Już
niech
jestem.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, jak mi miło słuchać tam wszystkich. I jak ja wspominam, ja tylko jeden raz byłam na pielgrzymce z Poznania do Częstochowy, w drugiej grupie szłam w 79 roku. I to jest niezapomniane na całe życie, przeżycie niesamowite, ale tak słucham tych wszystkich, co jak opowiadają, ja taki chciałam przytoczyć, może śmieszny, może, no po prostu tak jakoś taki przykład.
A możemy wcześniej znać pani imię?
Maria.
Pani Maria, dobrze, bardzo proszę, przepraszam, że przerwałem i przydałem słowo.
No nie. I właśnie chciałam opowiedzieć takie przeżycie, jak żeśmy doszli do jakiejś wsi, ja już nie pamiętam jakiej, no i siedzimy tak cieplutko pod krzyżem, wszyscy się porozjeżdżali, a ja i sąsiad, i jeszcze sąsiadka, siedzimy, a ten sąsiad mówi, no zawsze tu byli po mnie, bo co roku chodził, to ja tak się przy nich tam, a w tym roku nic, no co jest, nie, już 11:30, mówi, matko, głodni jesteśmy, co jest. Mówi, tak bym sobie kaczkę zjadł, taką usmażoną. A ja mówię, ja bym tę czarninę zjadła. My też mamy marzenia, ale tu przed nami noc pod krzyżem widzimy. No i ktoś tam jechał samochodem i ten mój sąsiad pojechał z nim, mówi, ja tam do nich pojadę, tam się chociaż na podłodze prześpimy, albo co, no coś tam się stało, przecież tak sympatyczni ludzie i co, by nie przyjechali tu po nas, nie? No i faktycznie tam mieli remont, jakieś przeboje i to, ale tam uprosił ten mój sąsiad, że my na podłodze się prześpimy, gdziekolwiek nam remont nie przeszkadza i byle żebyśmy mieli tutaj taki bezpieczny kąt. No i tak było, żeśmy fajnie tam się przenocowali, no tak jak dzisiaj pamiętam tą gospodynię, zarobiono kobietka. Tak, a w gospodarstwie i ten remont jeszcze, no gorąco, upał, to przecież wiadomo. No i na drugi dzień żeśmy wstali, bo żeśmy chyba później do Ostrowa chyba, czy gdzieś taką krótką, ja już nie pamiętam. Tak później i ona nam uszykowała obiad. Mówi, proszę bardzo, nie wiem czy lubicie, ale ja tutaj mam kaczkę smażoną i czarninę. Czy wy lubicie?
Nie wiem,
mamo, to ale no pani... i ja... No, ja wiadomo, że...
Nie dość, żeście się wyspali, to jeszcze wam się marzenia spełniły.
No, marzenia się właśnie spełniły. No,
interesujące menu pierżynkowe.
Ej, do dzisiaj to wspominamy, się śmiejemy. Mój sąsiad Alek zjadł dwie części tej kaczki, te porcje, bo moją, a ja jego czarninę, bo lubię. I tak no się bardzo podziękowaliśmy. Ja się cały czas za tych ludzi, gdzie żeśmy byli, modlę. I kiedy idą tutaj, wychodzą 6 lipca, to ja wyjeżdżam i błogosławię tych ludzi. Nie mogę już teraz iść, że tak różnie to jest, ale jest cudownie i zawsze duchowo wspieram pielgrzymów, bo to nie jest jednak łatwo, ale im błogosławię i się modlę. I to jest tak, że się myśli, że się już nie wstanie. Jutro już koniec gnoty, tak bolą. A człowiek na drugi dzień, dobrze, że jesteś, siostro, bracie, takie to jest nie do uwierzenia po ludzku. To po prostu działanie Matki Bożej, siły anioła, stróża czy coś. Ja tak chciałam dojść i dziękuję Bogu, że mi pozwolił wtedy chociaż raz dojść. I może jeszcze kiedyś, nie wiem, no ale dziękuję i przepraszam, bo to moje...
My również Pani bardzo dziękujemy, Pani Mario.
Pozdrawiam Pan serdecznie wszystkich.
Dziękujemy.
I wszystkich słuchaczy z Panem Bogiem, dobranoc.
Panem Bogiem pozdrawiamy.
Gorzej, jak będziemy wracać i nam się zapragnie kaczki z ojcem profesorem i nocą już nie będzie. I na polowanie nie będzie czasu, ale Pani Maria podjęła tu bardzo ważny moment. Człowiek był zmęczony, ale chciał dojść do celu. Pielgrzymka uczy nas wytrwałego dążenia do celu.
Nawet do tej kaczki.
Do ale kaczki. To w tych czasach jest bardzo ważne. No, nawet.
Dzisiaj wielu ludzi zbyt łatwo rezygnuje z wysiłku, z trudu, żeby osiągnąć dobry cel. A my wiemy, że ten najważniejszy, to co mówi święty Paweł, zdobądź życie wieczne. Tak wielu ludzi zrezygnowało z Chrystusa i to w naszym pokoleniu. Myślę, że pielgrzymowanie uczy nas wytrwałego dążenia do celu życia, jakim jest pełne zjednoczenie z Chrystusem. Żeby zakochać się na nowo w Chrystusie, warto, żebyśmy uczyli się w pielgrzymowaniu szukania, odnajdywania Chrystusa, kontemplowania Jego oblicza, pokonując wszelkie trudności, których nie mało w świecie współczesnym.
Bardzo prosimy, jesteśmy już na antenie. Halo?
Nie będzie posłaniony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, chciałam powiedzieć o pielgrzymce. To znaczy,
kto się do nas zadzwonił? Jak ma
kto
Pani?
Kto się zadzwonił? Sabina Święty Katarzyny z Nasielska. Byłam to prawda tylko 2 razy, ale bardzo takim zaszczytnym celem. Bardzo pragnęliśmy mieć, żeby w Pieściroga był kościół. Na Parafia Świętego Wojciecha 4 km od naszej miejscowości, więc to było daleko. No ale powiem tylko najważniejsze. Tę pielgrzymkę ofiarowałam w intencji ból, cierpienie, zmęczenie, w intencji, żeby powstała u nas chociaż kaplica. No i te w każdej modlitwie, jak były intencje do różańca, pisałam karteczki, pisałam, modliło się bardzo dużo ludzi. A i szłam z grupą Błękitno w diecezji płockiej. No i powiem tylko pokrótko, to się nie da opowiedzieć, co serce przeżyje, ile bólu, ile cierpienia, to się nie liczy, to były łzy szczęścia, jak się zaszło na Jasną Górę, przed ołtarz Matki Najświętszej, to nie umiem tego powiedzieć i serce moje drży w dalszym ciągu. I właśnie wtedy następnego roku zaczęliśmy budować świątynie, no były różne problemy, ale i radości i to wszystko się zaczęło w pamiętny dzień. 13 lipca w piątek o godzinie 15, godzina Miłosierdzia Bożego. I cud się stał, że 29 września tego samego roku już odprawiła się msza święta w naszym kościele, w surowym stanie, ale już pod dachem. Całe lato były msze święto odprawiane. Po prostu był ołtarz robiony ręcznie, tam przynoszony dywan, stół i przyjeżdżał zawsze kapłan z parafii świętego Wojciecha z Nasielska. To było cudem, to nie da się tego opowiedzieć i powiem tylko krótko. Chwała Panu i Matce Najświętszej za to, że te marzenia się spełniły nie tylko moje, ale bardzo dużo wielu mieszkańców. A w tej chwili Kościół mamy, parafię mamy 20 lat i już jest zbudowany nowy kościół, już jest pod dachem, już jest wierzch otynkowany. No i proszę ojca, to jest cud Boży. I chwała Panu.
Chwała Panu.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich klerzymów, wszystkich ojców i wszystkich chorych, którzy słuchają tego radia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie.
No, troska o dom Boży. Rzeczywiście wiele intencji, kiedy odczytujemy je w czasie modlitwy różańcowej czy nowennowej na pielgrzymce, to widać to zatroskanie także o życie wspólnoty parafialnej i to jest wyrazem tej jakiejś pogłębionej troski, głębszego patrzenia na życie Kościoła. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy w taki właśnie sposób rozumieją tę swoją służbę i bycie w Kościele.
Bardzo prosimy. Jesteśmy już na antenie. Halo. Halo.
Chciałam się połączyć do modlitwy. Do...
Już jesteśmy na antenie.
Tylko... Dobrze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Maria z okolic z Nabojowej, z koła przyjaciół Radia Maria w Nabojowej. Ja bardzo chciałam się podzielić. Najpierw chcę pozdrowić ojców Paulinów i ojca Marcina. Dziękuję za tą piękną audycję dzisiejszą i że mogłam się teraz dodzwonić. Chciałam powiedzieć, że chciałam się podzielić, jak chodziłam na pielgrzymki. Zaczęłam chodzić od 1992 roku. W tym przerwałam dwa razy. To zdrowie mi nie pozwalało. W tym byłam też nad morzem, ale chodziłam z pielgrzymką tarnowską. Kilka razy byłam z Kingą. Potem, kiedy została świętą, to już później chodziłam z Kazimierzem, z parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Potem znowu zaczęłam chodzić z parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. I dla mnie ta pielgrzymka była bardzo wielkim przeżyciem. Byłam aż 13 razy i teraz już bardzo mi zdrowie na to nie pozwala. Ostatnio byłam w 2008 roku. I powiem jedno, że bardzo jeszcze bym chciała iść i wierzę mocno, jak zdrowie mi na to pozwoli, jak moja noga będzie zrehabilitowana, bo będę wszystko robić, żebym mogła iść jeszcze. Ofiaruję Matce Bożej moje różne cierpienia i z miłą chęcią jeszcze bym poszła. A jeszcze chciałam dodać do tego, że dziękuję pani Irenie za moje poprzedniczce, że pięknie to powiedziała o tym, że nie zgadza się z tym, że Kościół miesza się do polityki, jak tu mówił przedmówca. Ja też po prostu się, bardzo mnie to zbulwersowało. Uważam, że ojciec ma prawo i każdy kapłan ma prawo mówić, bo byśmy nie wiedzieli, co się dzieje złego w naszej ojczyźnie, a przede wszystkim...
A co dobrego? Jeszcze dodajmy. A co dobrego właśnie do tego? Pani Mario, bardzo dziękujemy pani za ten telefon, za to świadectwo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie i za to świadectwo. I to pragnienie też.
No mimo cierpienia, to pragnienie, by podziękować na pewno Bogu za wiele dobra, którego doświadczamy, ale widzimy to echo. Może my się nie bulwersujmy bardziej, ile czyńmy dobro. Zwyczajnie czyńmy dobro, bo takie jest nasze chrześcijańskie powołanie, a myślę, że ono przyniesie owoce. Może nawet to wytrwałe pielgrzymowanie uczy nas tego, żebyśmy byli stali w czynieniu dobra i nigdy w tym dobru nie ustawali. A to przyniesie na pewno wielkie owoce i kto wie, może przez tą stałość naszej miłości do Chrystusa i do człowieka ktoś odnajdzie drogę. Pielgrzym jest wytrwały. Idzie do celu i myślę, że tej wytrwałości bardzo nam potrzeba również w trosce o człowieka, zwłaszcza o tych, którzy może gdzieś na różnych etapach swojego życia pogubili się albo coś złego się wydarzyło w ich życiu. Trzeba również tą dobrocią i modlitwą przyjść im z pomocą, aby na nowo odnaleźli drogę ku Chrystusowi.
I bardzo prosimy, jesteśmy już na antenie. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Dorota, dzwonię z Kajetan. Tam włączyłam się w sumie niedawno w audycję i chciałam powiedzieć swoje świadectwo pielgrzymowania. ponieważ od paru lat pielgrzymuję.
Pani Dorota, jeszcze tylko tak powiem, bo pani dzwoni pewnie z telefonu komórkowego. Jakby mogła pani jakoś lepiej zasięg złapać, żebyśmy wszystko dokładnie usłyszeli.
Dobrze, teraz ważne. Lepiej troszeczkę.
Troszeczkę lepiej. A skąd pani dzwoni?
Z Kajetan. To jest koło Nadarzyna.
Tak.
I chciałam właśnie podzielić się takim świadectwem swojego doświadczenia właśnie z pielgrzymowaniem, bo od paru lat pielgrzymuję ze specjalną grupą, jaką jest grupa Karan. My wędrujemy z Warszawy co roku z grupami akademickimi, z warszawską pielgrzymką grup akademickich ze Świętej Anny. W tym roku również się wybieramy. Dlatego grupa szczególna? Dlatego, że jest to grupa prowadzona przez księdza Pawła Rosika, założyciela Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan. I ja jako mama, również jako pracownik stowarzyszenia, mama osoby uzależnionej, który mam syna właśnie 20-paroletniego, który został uratowany z sidła narkomanii właśnie poprzez pracę poprzez leczenie w jednym z ośrodków Karanu. I właśnie Karan co roku pielgrzymuje na Jasną Górę i ja jako mama, również z innymi rodzicami, z pacjentami, z wolontariuszami, z pracownikami, co roku tam idziemy. Ja jako pierwszą taką pielgrzymkę, mój syn jeszcze się nie leczył, szłam z takim ogromnym cierpieniem, załamaniem, właśnie prosząc o łaskę uzdrowienia dla swojego syna. I później kolejną pielgrzymką była pielgrzymka, gdzie szłam razem z synem, który przebywał w ośrodku. A w tej chwili będę szła kolejny raz właśnie w pielgrzymce już jako podziękowanie za uratowanie jemu życia. Bo mój syn w tej chwili opuścił ośrodek, wrócił do normalnego życia, studiuje, pracuje i jest wspaniałym człowiekiem. I jednocześnie chciałam też powiedzieć właśnie, że my jako rodzice, idąc w tej grupie, jesteśmy takim żywym świadectwem, myślę, ludzi, którzy niosą nadzieję właśnie innym, że wydawać by się mogło, prawda, takie najgorsze, co może człowieka spotkać, to narkomania dziecka, że można sobie z tym poradzić, że nie wolno upadać na duchu i trzeba zawsze wierzyć.
Bóg zapłać za to świadectwo.
No wielkie, bardzo wymowne świadectwo troski o życie człowieka. Kościół domem życia, pod takim hasłem będziemy przeżywać 301 już warszawską pielgrzymkę pieszą z Warszawy na Jasną Górę.
Tak.
Kościół domem życia i pani tutaj daje nam dowód, że ta wspólna modlitwa umacnia nas w tym, motywuje do tego, żeby nigdy nie zrezygnować z człowieka.
Nie.
Nigdy nie wolno zrezygnować z człowieka do końca. Drogą Kościoła jest człowiek. Sobór Watykański II o tym przypominał. Jan Paweł II stale nam przypominał, że nie ma innej drogi do Chrystusa jak człowieczeństwo. Taką drogę wybrał Chrystus. I taką drogę do Chrystusa możemy tylko najpełniej przeżyć na ludzkich drogach. I dlatego ta walka o człowieka, o jego zbawienie, o uratowanie jego życia na wieczność jest potwierdzeniem, jak bardzo potrzebujemy odnaleźć się w tym domu, któremu na imię Kościół, żebyśmy się tam zadomowili, żebyśmy zrozumieli cały sens naszego trudu, wysiłku, który podejmujemy dzięki łasce Chrystusa. Bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo, ojciec profesor.
Dziękuję i do zobaczenia na drodze na Jasną Górę.
I na Jasnej
Górze. Ja bym dodał, żebyśmy tą troską obejmowali uzależnionych w różnej formie, nie tylko od narkotyków, ale także od seksu, od alkoholu, od bezmyślnego życia, bo takie uzależnienia też są, nie chcę powiedzieć o jakiejś seksomanii i tak dalej, żebyśmy ufali, że z Bożą pomocą i z tych uzależnień można człowieka wyleczyć i wyprowadzić.
Jest godzina 23, już prawie 30, powoli dobiega końca nasza audycja. Dlatego proszę tutaj ojców, ojca profesora Zachariasza Jabłońskiego, jak i ojca Kamila Szostaka, o podsumowanie tych naszych rozmów, o jakiś na koniec taki apel czy zaproszenie.
Najpierw byśmy zaczęli od podziękowania dla tych wszystkich, którzy się włączyli w naszą rozmowę, uczestniczyli w niej cierpliwie i nieraz czekali na połączenie telefoniczne. I się udało je uzyskać. To jest na pewno dla nas też jakieś zobowiązanie. I teraz oczywiście to podsumowanie może być bardzo wielowymiarowe, tak bym powiedział, bo zapowiedziałem te wiele wymiarów pielgrzymki, a ich żeśmy nie realizowali do końca. Ale chciałbym jakoś spojrzeć na trochę na tą całą też sytuację jeszcze z innego punktu widzenia. Ostatnio od jakiegoś czasu przeżywam takie sformułowanie Benedykta XVI, ekologia osoby ludzkiej, ekologia osoby ludzkiej. I on zwraca uwagę na tą sytuację, jaka jest potrzebna osobie ludzkiej, żeby była do końca zdrowa i oddana Panu Bogu i ludziom. My wiemy, że jednym z warunków tego przeżywania tej ekologii to jest uznanie Pana Boga za Ojca Życia. To jest chyba jeden z tych bardzo elementarnych przesłań, które się z tym wiążą. Z tym się wiąże inny temat, prawda. Jest potrzebna prawda człowiekowi, żeby on mógł rósć, rozwijać się, żeby mógł i swoje człowieczeństwo kształtować i pomóc innym. To jest na pewno bardzo... bardzo konieczne.
Przepraszam, że wejdę jeszcze ojcu profesorowi w słowo, ale jeszcze mamy taki jeden specjalny telefon. Dlatego bardzo prosimy ojca dyrektora na antenę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. No, witamy konfratra.
Ja z drogi byłem dzisiaj w Warszawie na tej komisji, później dużo jeszcze różnych rozmów, załatwiań.
Słuchaliśmy trochę relacji.
Tak, to właśnie. Pozdrawiam i dziękujemy za posługę ojców i braci na Jasnej Górze, za Jasną Górę. Bardzo dziękujemy. Co by Polska była warta bez Jasnej Góry?
Gdzie byśmy gdyby nie szli? Było Radia Maria i Telewizji Trwam.
Tak, ale to ma dopiero 20 lat i to jest takie, powiedziałbym, ulotne, bo słowo pójdzie i tak dalej. Tam mamy Matkę Bożą. Ona tam jest i to jest nasza matka i królowa i dana ku obronie naszego narodu. I dziękujemy tym, którzy pielgrzymują. Ja parę razy chodziłem i mogę powiedzieć tyle, jeżeli pozwolicie ojcowie. Pamiętam, przyjechałem do Szczecinka po Toruniu do pracy. To był komunizm. Oczywiście religia była tylko w salkach. Pamiętam 8 wrzesień, a do mnie jeszcze nikt się nie zgłosił. Miałem taki żal do Matki Bożej, do wszystkiego. Dlaczego ich nie przyprowadzisz? Klęknąłem sobie przed obrazem Matki Bożej w kościele naszym nieustającej pomocy i mówię, Matko Boża, będę chodził co roku do Ciebie, ale Ty przyślij mi młodzież, bo to są Twoje dzieci przecież. One nie mogą ginąć, nie mogą się zmarnować. No i co? To później co było? Naprawdę później mówię, Matko Boże, już nie, już proszę Cię, już więcej nie, bo nie dam rady. Tak zadziałała, tak działa i zawsze działa, i zawsze pomaga i jest. Dlatego każdemu mówię do Matki Bożej. Do Matki Bożej i mamy Jasną Górę. Ojcowie, za to Wam dziękujemy z całego serca za to wszystko. Za wszystko, co robicie, róbcie dalej. I proszę Was też o modlitwę taką na serio. Jakby ktoś się kiedyś na apelu też pomodlił o ten multiplex, to byśmy byli wdzięczni. Bo kochani, wiecie, wybaczcie, powiem może bardzo, bardzo nie chciałbym nikogo dotknąć. Ale jakie mam wrażenie, jak słucham tych ludzi. Kłamcy, dzisiaj byłem też tam, kłamcy, skorumpowani. Pieniądze za wszelką cenę. Takie odnoszę wrażenie, 100 razy jakbym był wśród złodziei. Proszę wybaczyć, to jest przykre, ale tak, żeśmy nisko upadli. Jakbyśmy byli u ludzi, którzy są, jak bym powiedział, na usługach szatana. Dzisiaj na przykład jedna z posłanek chciała przerwać tą komisję, a wczoraj robiła wszystko, żeby nie przerwać debaty na temat homoseksualizmu, żeby wprowadzać związki homoseksualne do Polski. Gdzie my jesteśmy? Taka Polska się nie ostoi. Taka Polska się nie ostoi. Polska potrzebuje niesamowitej modlitwy, powiedziałbym, wynagradzania Panu Bogu za te zniewagi, za te bluźnierstwa. Bo to są bluźnierstwa wprost. Takie zachowanie antyboskie. przeciwko Panu Bogu, przeciwko Jego miłości. I trzeba się modlić też za tych ludzi, którzy to robią. To są ludzie w bardzo biednej sytuacji. Oni też mają dusze nieśmiertelne. Tak, także mam takie wrażenie i wiem co do multiplexa, że wszystko, żeby nie dać. Absolutnie. Absolutnie. I to idzie władza razem z grupami, pewnymi grupami biznesu, bardzo często nieczystego biznesu i media. Media, to znaczy odpowiedzialni za media. To idzie bardzo wyraźnie. To jest chore. I to idzie w kierunku, można powiedzieć, dyktatury jakiejś. Jeżeli nie ma dialogu, jest dyktat. Dyktatura. I to jest bardzo niebezpieczne. Niestety ci ludzie uważają, że będą zawsze mieć władzę. Zawsze. I myślą, że władza im wszystko da. Władza nie da szczęśliwej wieczności. Jeżeli to nie będzie służba, prawda? Służyć to jest bardzo trudno, ale władza to nie jest panowanie, tylko służba. Wtedy się ma koronę w niebie, a na ziemi chwałę wśród ludzi, w historii. Przepraszam, że ja tak chaotycznie mówię, ale dobrze, że jesteście dzisiaj też tak samo ojcowie i pokazujecie nam drogę. Niech Matka Boża naprawdę sprawi nad nami jeszcze raz cud, nad Polską, nad Polakami, bo idziemy w bardzo złym kierunku. To jest tak samo o zgodę między, o zgodę, żebyśmy jednoczyli się wokół idei, wokół prawdy, wokół pragnienia służby człowiekowi. I żeby jeszcze jedno, to co kardynał Wyszyński mówił, życzył wielkości, on chciał, żeby Polacy byli wielcy. Prawda? Jak mówił, po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Właśnie tak, taki Maryjny. I wtedy dopiero będzie. I Polska może wtedy światu tak dużo dać tych wartości, których świat nie ma, a bez których żyć nie można. Dziękuję serdecznie ojcowi jeszcze raz i proszę o modlitwę o to, żebyśmy mieli ten multiplex, bo to jest problem wolności, nie dyktatury.
Ojcze, my dziękujemy za to, że możemy tutaj być.
Ojcze, profesorze, zawsze podziwiam.
Za tę mobilizację.
Ja poznałem ojca, ja ojca poznałem na pielgrzymkach, tak gorliwego, wspaniałego, z przepięknym sercem, umysłem, tym językiem poetyckim. Ojcze, dziękuję.
Ojcze dyrektorze, ja pozwolę sobie przywołać taki obrazek, pamiętam, wyobraźnię te bagaże, które żeście tak musieli na tym swoim niewielkim wozie upychać. To było też budujące, wzruszające, że się nie poddajecie.
Nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy czego, chcieliśmy jak najtaniej, ale byli ludzie gorliwi, szli naprawdę ze Szczecinka, no niełatwo było. A wtedy nie wolno było z innych miast i myśmy szli z Warszawą. I pamiętam wspaniałych ojców. Ojciec Bronisław, ojciec zapomniałem.
Krzysztof był odważny bardzo, świętej pamięci.
Krzysztof, jeden zmarł mnie tak.
No tak,
Krzysztof Kotnicki.
Tak, to był taki młody, później zmarł. Ale jeszcze ojciec, który później był...
Rufin na pewno to był też.
Nie Rufin, inny, jeszcze na S. Zapomniałem.
No to przypomnij się.
Ale kiedy się... No to o tej godzinie można zapomnieć, ale go bardzo miło wspominam. Wszystkich zresztą, wszystkich. To byli wspaniali ojcowie, księża, siostry, ludzie, młodzież. To było coś fantastycznego. Coś fantastycznego, wielki wysiłek, ale Matka Boża wysłuchiwała. Ja tylko mówię to, co, jak prosiłem, w jakiej intencji. I mówię później, Matko Boża, najpierw przyszła, później przychodziła, mówię, już nie dam rady. Ja już padałem. Tyle ich przychodziło, to było cudne, naprawdę. I tam młodzież, to piękne.
Ojciec ale doświadczył w swoim życiu skuteczności modlitwy i na pewno do tej modlitwy nas mobilizuje i wzywa i za to jesteśmy bardzo wdzięczni.
No my dziękujemy wam, kto komu. I dobrze, że jesteście i zostańcie zawsze tacy, jak Kordecki.
Niech ojciec się czuje konfraterem, żeby to konfraternie nie była krzyżem, ale radością.
Proszę o modlitwę, to na Jasnej Górze.
Pamiętamy.
Mnie się wydaje, że największe nieszczęście to jest człowieka w tej chwili zniewolenie sumień. Przecież tak. Jak każą głosować i ci panowie wbrew sobie wiele razy głosują.
Ojcze, jak patrzę, niektórzy naprawdę robią to z satysfakcją, z przewrotnością i złością. Jakieś coś niesamowitego.
Ale tak
my jesteśmy Polakami, na litość boską, i nie niszczyć. Proszę popatrzeć, jak oni teraz sprzedają uzdrowiska wszystkie. Przecież oni sprzedają za grosze, oni się dzielą tym. Prawda? No coś niesamowite, bardzo szkoda. To można wszystko rozprzedać szybko. Tylko nie dorobimy się niczego. Emerytury podnoszą, znaczy do 68 roku życia. Oni mają pieniędzy. Gospodarkę ożywić, pieniądze będą. Pozwolić ludziom działać, ludzie są zdolni. Nie kraść. Tyle pieniędzy z Unii Europejskiej, autostrad nie pobudowali, jeszcze rozkradli. No. Kto to widział? A jakie pensje sobie, a jakie, jak wszędzie wchodzą, ile tych stanowisk porobili, po to tylko, żeby o sobie myśleć. Przecież Pan Bóg nad takim ludziom nie pobłogosławi. I bez Bożego, bez zachowania Bożego prawa niczego się nie dorobimy. To ma wszystko krótkie nogi i za to kiedyś trzeba będzie odpowiedzieć. Dobrze, jeżeli jeszcze na tej ziemi. Pan Bóg nie pozwoli krzywdzić sieroty, biednych ludzi. A tu jest teraz, to się dzieje. No, tak samo tutaj w tej wolności słowa. To się dzieje. My powracamy, tak widzę, w tej wolności chyba do czasu sprzed lat 80. Tak to wygląda. No to, ale mógłbym uzasadniać to, dlaczego tak. Ja rozumiem, że tak skróty. Jedno, potrzeba ogromnej modlitwy, potrzeba pracy. No i ja bym absolutnie proponował, żeby iść do tych posłów wszystkich z Platformy, także i z innych ugrupowań, które są przeciwne. To jest jedno, iść, rozmawiać z nimi, modlić się za przemianę serc, ale także zapamiętać tych, którzy krzywdzą. Bo to są wybory. I takich ludzi nie wolno wybierać. Trzeba nad tym pracować, rozmawiać jeden z drugim. Nie żeby przeciwko komuś, tylko dla prawdy, dla sprawiedliwości, dla miłości. Dziękuję serdecznie.
No to my dziękujemy, ojcze, jeszcze raz naprawdę.
Dziękujemy za tę determinację ogromną.
I chcieliśmy tutaj podejmować, żeśmy nawoływali ojciec Kamil, ja też, żeby ten czas miesiąca sierpnia, taki naznaczony wielkimi wydarzeniami, gdzieśmy doświadczali też tyle Bożego działania. Kto tam myślał, że komunizm upadnie przez Solidarność? Nikt takich myśli nie miał. Że Armia Czerwona zostanie zatrzymana. Przecież to były wielkie wydarzenia i to są takie wydarzenia, które nas jakoś mobilizują i niosą nam nadzieję. Dlatego też, a poza tym, no, dlatego Radio Maria jest nie aprobowana telewizja, bo porusza sumienia, bo pokazuje kłamstwo. I z tymi ludźmi, jeśli rozmawiamy, to oni są tak jak w tych publicznych swoich debatach nastawieni, niemal zainfekowani tą głupotą, przewrotną demoralizacją. Mi się wydaje, że nieraz to mam takie poczucie, że zatraciło się człowieczeństwo w tych niektórych ludziach. Oni stracili zupełnie wyczucie bycia człowiekiem. I to jest chyba najbardziej bolesne. I stąd o tą reanimację sumienia chyba powinniśmy się szczególnie modlić.
15 sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zjednoczmy się wszyscy na modlitwie w domu Maryi na Jasnej Górze Zwycięstwa, by rzeczywiście uświadomić sobie, że dom to przede wszystkim ludzie. Stwórzmy tę wielką siłę dobra, która będzie odmieniać oblicze tej ziemi. Wszystkich na koniec zapraszamy na jasnogórskie szlaki, pielgrzymie, do wspólnego spotkania, do zobaczenia w domu Matki na Jasnej Górze. Mamy nadzieję, z wielką modlitwą, która przemieni oblicze polskiej ziemi. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, życząc wszystkim, żeby ta opieka Matki Bożej z Jasnej Góry, ten płaszcz jej opieki ochraniał nas od zła, przede wszystkim od złego myślenia, żeby kształtował w nas nowych ludzi odnowionych łaską Chrystusa, takich ludzi, którzy potrafią kochać na miarę samego Chrystusa.
I bardzo również serdecznie dziękuję naszym gościom, którzy gościli tutaj w rozmowach niedokończonych, czyli ojcu profesorowi doktorowi habilitowanemu Zachariaszowi Jabłońskiemu, który jest definitorem generalnym zakonu Paulinów. Wielkie Bóg zapłać. I
to my ojcu dziękujemy, że ojciec nas cierpliwie znosił i koordynował w tym naszym tutaj byciu razem.
To była sama przyjemność w ogóle słuchania tych wszystkich pięknych historii, naprawdę. I dziękuję również ojcu Kamilowi Szustakowi, który jest dyrektorem Radia Jasnogóra oraz przewodnikiem Grupy 15, czyli Purpurowej Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
A wszystkim pielgrzymom Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej mówię do zobaczenia na pątniczym szlaku.
A ja sobie pozwolę jeszcze dodać, konfratra pozdrawiamy naszego, niech się czuje konfratem.
I na pocieszenie.
Wiemy, że to nas zobowiązuje i my tą modlitwę podejmujemy.
I na pocieszenie takie przysłowie. Takie przysłowie, które dużo mówi. Większa boska moc jak baranie rogi, ojcze dyrektorze. Z modlitwą zwycięży się wszystko.
Także wielkie Bóg zapłać i wszystkim, którzy słuchali. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich pielgrzymów zdążających na Jasną Górę.